Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam ponownie z gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zakończyliśmy pierwszą część posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji. Teraz jesteśmy na posiedzeniu kolejnego ciała parlamentarnego, czyli na posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tutaj za kilka chwil ma być ponowne rozpatrzenie sprawy uchwalenia dezyderatu Komisji Innowacyjności do Prezesa Rady Ministrów w sprawie procesu cyfryzacji naziemnego nadawania telewizji. Są już przedstawiciele komisji. Jak słyszymy, pan poseł rozpoczyna posiedzenie tej komisji.
Gości zaproszonych również proszę o ciszę. Bardzo proszę, rozpoczynamy posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Witam Państwa posłów, witam gości zaproszonych. Stwierdzam kworum komisji. Chcę przywitać również gości, którzy przybyli. Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Jana Dworaka. Witam serdecznie, również zarządem. Chciałbym powitać również gości, którzy przybyli z Fundacji Lux Veritatis, ojca króla Jana Króla. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor Lidię Kochanowicz i wszystkich państwa witam bardzo serdecznie. Porządek dzisiejszy obejmuje jeden punkt, drodzy państwo, więc w związku z tym, że proponowane rozpatrzenie w trybie artykułu 159 ustęp 3 regulaminu Sejmu sprawa uchwalenia dezyderatu nr 3 Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii do Prezesa Rady Ministrów w sprawie procesu cyfryzacji naziemnego nadawania telewizyjnego. Chciałbym spytać wobec powyższego, czy do przedstawionego porządku są uwagi? Nie widzę. Wobec powyższego uważam, że komisja przyjęła porządek dzisiejszego posiedzenia komisji. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dzisiaj będziemy dyskutować i obradowywać po raz kolejny nad dezyderatem, chcę Państwu przedstawić króciutko historię, dlaczego to dzisiaj kolejny raz rozpatrujemy. A więc Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii uchwaliła 29 marca 2012 roku dezyderat nr 3 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie procesu cyfryzacji naziemnego nadawania telewizyjnego. Marszałek Sejmu na podstawie artykułu 159 ust. 3 regulaminu Sejmu pismem z dnia 6 kwietnia bieżącego roku zwróciła dezyderat nr 3 naszej komisji z zaleceniem ponownego rozpatrzenia, gdyż według pani marszałek tezy zawarte w treści dezyderatu zawierają stwierdzenia trudne do potwierdzenia bądź wykraczają poza właściwości przedmiotową komisji. Chcą uczynić zadość zaleceniom. Pani marszałek, pismem z dnia 12 kwietnia zwróciłem się do niej z prośbą o informację, które stwierdzenia budzą wątpliwości bądź wykraczają poza właściwości przedmiotowej naszej komisji. Odpowiadając na moje pismo, pani marszałek poinformowała mnie, że wątpliwości budzi podanie w treści dezyderatu bez wskazania źródła pochodzenia liczby 1,5 miliona rodzin, którym jakoby groziło wykluczenie cyfrowe w związku z planowanym wdrożeniem naziemnej telewizji cyfrowej oraz powołanie liczby 2 milionów protestujących obywateli. Wobec powyższego prezydium naszej komisji po rozpatrzeniu uwag pani marszałek opracowało projekt nowego dezyderatu, który tekst państwo dzisiaj otrzymali. I chcę tutaj powiedzieć jeszcze, że w związku z tym, że myśmy na prezydium naszej komisji doszli do pewnego porozumienia, jak gdyby ponad podziałami i dlatego wszystkie osoby, które pracują w Sejmowej Komisji, w prezydium Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, ten dezyderat nowy, który państwo macie, państwo posłowie, praktycznie można powiedzieć, on jest poprawiony, dlatego chcę spytać, czy ktoś z państwa posłów ma uwagi do tego dezyderatu. Nie widzę, wobec powyższego bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego dezyderatu? Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Dziękuję bardzo. Uważam, że dezyderat został przyjęty w tej nowej wersji. Bardzo dziękuję Państwu posłom za przegłosowanie tego dezyderatu, jakże bardzo ważnego. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos w powyższej sprawie, którą żeśmy podjęli? ale jednak jest. Chcę powiedzieć, że przewodniczący Marek Suski chce zabrać głos. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, chciałem po pierwsze podziękować za przyjęcie tego dezyderatu, też kolegom z prezydium za koncyliacyjny sposób przygotowania poprawionej wersji, ale jednocześnie chciałem wyrazić ubolewanie stwierdzeniom pani marszałek Sejmu, która w swoim piśmie podważała wiarygodność informacji. My otrzymaliśmy informacje i na temat możliwości osób, które byłyby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, są na to źródła, jak również otrzymaliśmy od Fundacji Lux Veritatis informacje na temat złożonych podpisów pod protestem. Jest ich w tej chwili według tej informacji 2 194 000. I prawdę powiedziawszy, dziwię się pani marszałek, że tego typu informacje podważała, skoro one były publicznie dostępne, publikowane w mediach i nikt poza panią marszałek ich nie kwestionował, ale jednocześnie chciałem podziękować też wszystkim, którzy pracowali w prezydium, że w związku też z otrzymanymi informacjami na temat tego potwierdzającego nasz pierwotny tekst uchwały stanu rzeczy, że doszliśmy do porozumienia i w konsensusie przyjęliśmy dzisiaj, no, można powiedzieć, kompromisowy tekst, który był, myślę, zarówno trudny dla jednej, jak i dla drugiej strony, no ale zgodziliśmy się, że jednak rzeczywiście były kontrowersje przy przyznawaniu koncesji, no i apelujemy o szczególne zwrócenie uwagi właśnie na sprawę przyznania, a właściwie odmowy przyznania sygnału telewizji cyfrowej dla telewizji Trwam. No i mam nadzieję, że pan przewodniczący będący tutaj weźmie to pod uwagę i zrewiduje swoje stanowisko, które jak dotychczas nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów, żeby było poparte merytorycznym uzasadnieniem odmowy tej decyzji. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o kuluary pracy nad projektem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego pana profesora Jana Kazimierczaka. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bardzo krótko, nie chcę się odnosić do treści dezyderatu. Mnie również cieszy fakt, że udało się zachować pewien styl działania tej komisji, czyli przygotować dokument, jak powiedział pan przewodniczący Suski, ponad podziałami. Natomiast chciałbym się nie zgodzić z jedną tylko kwestią, zarzuty pod adresem pani marszałek. To zostało już tutaj dzisiaj powiedziane. Informacja pisemna od Fundacji Lux Veritatis płynęła bardzo niedawno. W momencie, kiedy był przygotowywany tekst pierwszego projektu dezyderatu, rzeczywiście pani marszałek ma rację. Informacje, które tam były przedstawione, według wiedzy udokumentowanej komisji, były wzięte z nieokreślonego źródła. Tylko tyle, ponieważ tekst wystąpień tutaj jest protokołowany. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy pani poseł Sobecka tak zgłaszała się? Bardzo proszę.
Tak, dziękuję, panie przewodniczący. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem taka ugodowa, dlatego że ja mam w świadomości te błędy kardynalne, które popełniono w procesie koncesyjnym. Poza tym mam w pamięci również to, co pan przewodniczący swoim wezwaniem do konsultacji społecznych powoduje, a mianowicie przez rozporządzenie pana przewodniczącego zostały ogłoszone konsultacje społeczne, gdzie na komisji przyrzekł nam pan, że weźmie pod uwagę ilość podpisów złożonych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Gdy tymczasem z mediów wiemy, że tych konsultacji drogą e-mailową jest 1800 z kawałkiem. Ilość listów jest złożonych 22 listy. Czyli nie ma 2 200 000 wziętych pod uwagę. Poza tym chciałam Państwu przekazać informację, jaka ukazała się zredagowana przez pana przewodniczącego. Jest to wstęp do komunikatu, w którym pan przewodniczący mówi, iż do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło bardzo dużo listów, w których dopominają się petenci umieszczenia na cyfrowym multipleksie programu religijnego. Panie przewodniczący, ja już o tym panu mówiłam. Nie programu religijnego, tylko konkretnego programu telewizji Trwam. Z bardzo dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że przygotowuje się koncesję dla TVN-owskiej religii TV. I w miejsce, które powinna otrzymać telewizja Trwam, otrzyma to TVN-owska religia TV. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to muszę panu powiedzieć, że konsultacje społeczne ogłasza pan bez regulaminu. Na stronie internetowej bardzo trudnej i z bardzo trudnym adresem e-mailowym. To jest jak gdyby na przekór katolikom, którzy i tak nie wszyscy mają komputer, więc nie wiem, jak pan zamierza to tak naprawdę rozliczyć, bo to jest brak szacunku do każdego człowieka, za którym kryje się ten właśnie podpis. Mówi pan o tym, że szanuje pan każdy podpis. A jakże pan uszanował ludzi, którzy od lipca pikietowali pod siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przez całą zimę razem z misjonarzem 15 osób na mrozie, w chłodzie, w deszczu nikt do nich nie wyszedł. Nikt z nimi nie rozmawiał. No to deprecjonowanie ilości podpisów, ilości ludzi biorących udział w marszach jest niedopuszczalne, nie do przyjęcia przez urzędnika tej rangi. I jeszcze jedna sprawa, ponieważ my doskonale wiemy, co przedstawia pani dyrektor Lidia Kochanowicz, porównując wszystkie podmioty, które otrzymały koncesję na multipleksie i porównuje razem z Fundacją Lux Veritatis. I powiem tak, aktywa obrotowe Fundacji Lux Veritatis są 1,5 razy większe niż firmy SK. Blisko 2,5 razy większe niż firmy Lemon Records. I ponad 37 razy większe niż firmy Stawka. I suma bilansowa Fundacji Lux Veritatis jest 38 razy większa niż firmy SKTV, 49 razy większa niż firmy Lemon Records i 906 razy większa niż firmy Stawka TV. Kapitałów własnych Fundacja Lux Veritatis nie da się porównać z kapitałami własnymi firmy SK i Lemon Records, bo obie te firmy mają kapitały ujemne, czyli są pod kreską. Co to oznacza? Firmy te nie są zdolne do regulowania swoich obowiązań finansowych. Natomiast kapitały własne fundacji są 225 razy większe od kapitałów Stawka. Niestety nie da się porównać zysku osiągniętego przez Lux Veritatis z pozostałymi firmami, które otrzymały miejsca na multipleksie, bo zamiast zysku firmy te generują same straty. Szanowni Państwo, czy kierowani przez kierowani, znaczy Krajowa Rada kierowana przez panów Dworaka, Lufta, Grabosia, Rogowskiego i Pastuszka jest wiarygodna, skoro rozdali miejsca na multipleksie firmom, które posiadają ujemne kapitały własne, generują straty na działalności, nie posiadają żadnego majątku trwałego, nie dysponują żadną bazą produkcyjną i emisyjną, nie mają realnego zabezpieczenia finansowego, nie rozpoczęły nadawania programu od daty wydania decyzji o rozszerzeniu wydania koncesji. Należą do tej samej grupy kapitałowej. Mają właścicieli posiadających już miejsca na multipleksie. Szanowni Państwo, czy nie widzicie, że mamy do czynienia tu z drugą aferą Rywina? A może z aferą hazardową, bo miejsca na multipleksie dostają ZPR-y, które generują długi i są powiązane z lewicą. To jest druga afera hazardowa. Tak jak, ponieważ ZPR-y znane są właśnie z hazardu, tak jak kiedyś chodziło tutaj o lewicę. Dlatego, drodzy Państwo, tak jak powiedziałam, ja nie mam wiadomości takich, które by uspokoiły moje sumienie i w związku z tym zwracam się do pana ministra sprawiedliwości i do prokuratora generalnego o natychmiastowe rozpoczęcie procedur przygotowujących do wejścia prokuratorów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ten węzeł gordyjski trzeba natychmiast przeciąć. Najlepiej, żeby to dokonano już jutro, żeby jutro weszli prokuratorzy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i rozpoczęli działania. Sprawa jest na tyle poważna, że być może będziemy musieli nawet powołać komisję śledczą. Tak, panie i panowie posłowie, taką samą jak do zbadania sprawy Rywina. Nie pozwolimy na mataczenie i dyskryminację. Jeżeli ktoś dopuszcza się takich niecnych działań, musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Wiem, co się stało przy rozdawaniu koncesji na gaz łupkowy. Panie przewodniczący Dworak, po raz kolejny zadaję panu pytanie. Ile razy spotkał się pan z prezydentem Komorowskim w sprawie koncesji dla telewizji Trwam? Dlaczego na komisji senackiej pan odmówił odpowiedzi na to pytanie? Szanowni Państwo, widać już, że bez komisji śledczej się nie obejdzie. Pan prezydent Komorowski podczas ostatnich spotkań z panem naciskał na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, by wstrzymać koncesję dla telewizji Trwam. Czy to prawda? Czy to prawda, panie przewodniczący? Na koniec chcę zapytać o to zdjęcie. Panie Dworak, proszę o wyjaśnienie. Niech pan odpowie, bo już w tej sprawie naprawdę rozpatrywany jest wniosek o postawienie pana przed Trybunałem Stanu. Żarty się skończyły, panie przewodniczący. Musi pan się z tym liczyć. I za chwilę państwu pokażę zdjęcie, które mam nadzieję wzięłam z sobą. Proszę. Zdjęcie, które pokazuje, jak pan przewodniczący Dworak jest na łodzi, na motorówce razem z prezydentem. O, tu jest właśnie, otwiera pan przewodniczący ATM, a tu jest z panem.
Panie przewodniczący, wypowiedź pani panem, jest nie na temat i nie mieści się w porządku obrad dzisiejszych.
Z panem prezydentem. Proszę, chodzi o to zdjęcie. Jak to nie na temat? Chodzi o proces koncesyjny. Panie pośle, w sprawie koncesji.
Pani poseł, bardzo proszę konkludować swoją wypowiedź, zbliżać do zakończenia wypowiedzi. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja chciałam wszystkich państwa posłów, panie posłanki i panów posłów poinformować o tym. Jesteście państwo ludźmi odpowiedzialnymi, macie własne sumienia, więc przedstawiam to państwu z całą odpowiedzialnością i proszę to rozstrzygać we własnym sumieniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa posłów chciał zabrać głos? Bardzo proszę, pan przewodniczący Suski.
Ja bym chciał zapytać, o co chodzi z tym zdjęciem, no bo rzeczywiście jakby można było wyjaśnić szczegółowo, jaki związek to zdjęcie na łódce ma z przyznaniem koncesji. Mnie to bardzo zainteresowało. Mam inne zdanie niż pan przewodniczący.
Mogę odpowiedzieć? Ja chciałam państwu pokazać, jakie przyjacielskie kontakty są pana przewodniczącego razem z panem prezydentem.
Pani poseł, ja bardzo proszę, aby kiedy ja dam pani głos, tylko bym bardzo prosił o wtedy, kiedy ja udzielę i pani będzie mogła odpowiedzieć, no tyle, ile będzie pani uważała za stosowne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa posłów chce zabrać? Bardzo proszę, pan profesor Jan Szyszko. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję ślicznie, panie przewodniczący, wysoka komisja, szanowni państwo, panie przewodniczący również. Ja mówię, ten dezyderat tutaj podjęty ma pełne uzasadnienie, a chociażby z tego powodu, panie przewodniczący, że ja nie zabierałem do tej pory głosu na żadnych komisjach, przyglądałem się temu, równocześnie śledziłem to, co się dzieje w środkach społecznego przekazu. Na bazie pana wypowiedzi w różnych środkach zadałem panu 3 pytania i te pytania zamieściłem w liście otwartym. I okazało się, że otrzymałem od pana odpowiedź, ale niestety nie na zadane panu pytania. Zupełnie coś innego. Ponieważ przypuszczam, że pan posiada zdolność, a na pewno tak, czytanie ze zrozumieniem, to znaczy, że pan celowo nie odpowiedział na te pytania, a w związku z tym mam prawo uważać, że to, co zadałem, jest jakby słuszne z mojego z punktu widzenia i w związku z tym chciałem to podsumować. I taki list wysłałem pana znowu, już nie prosząc o odpowiedź. I pierwsza sprawa dotyczy spraw finansowych. A więc mam prawo sądzić, że sprawy finansowe nie były w ogóle jakimśkolwiek czynnikiem decydującym. Tu była decydująca uznaniowość. Pan po prostu uznał, że telewizji Trwam koncesja się nie należy. O tej uznaniowości świadczy to, że w tej sprawie dla telewizji Trwam stwierdził pan, że o ile jest transmisja bezpośrednia, gdzie się informuje o sprawach niezwykle ważnych, to znaczy, że to jest urabianie opinii publicznej. Natomiast mam sądzić prawo, że również pan uważa, że o ile są wyselekcjonowane dane, to w takim ukrazie nie jest to urabianie opinii publicznej. Czyli pan, panie przewodniczący, jakby boi się tego, żeby była transmisja bezpośrednia, gdyż uważa pan, że wyselekcjonowane dane jakby bardziej to potwierdzają. I co jest uznaniowością tutaj? Zadałem panu również pytanie, a przypuszczam, że pan takie wiadomości ma. Jakie informacje pojawiają się w telewizji Trwam i czym one się różni od innych radiostacji, czy też telewizyjnych stacji? Różni się tym na pewno, że w telewizji Trwam poruszane są sprawy niezwykle ważne dla istoty państwa polskiego, a te sprawy się nie pojawiają w innych środkach społecznego przekazu. A więc uznaniowość polega na tym, że nie zastosował pan kryteriów odnośnie tych obiektywnych, tylko rzeczywiście układ uznaniowości. I w tej sprawie wysłałem list również do wszystkich środków społecznego przekazu. Panie przewodniczący, przepraszam również z moimi pytaniami i z pana odpowiedzią, aby wszyscy przekonali się o tym, że pan nie odpowiada na pytania. Przypuszczam, że zostało to jednak zrobione celowo, albo podpisał pan w pośpiechu to, co panu przygotowali urzędnicy, ale w związku z tym trzeba tych urzędników rozliczyć, a wtedy może pan udzielić mi odpowiedź na powstawione pytania. O ile w ten sposób będziemy działali, panie przewodniczący, że rzeczywiście będziemy solidnie podchodzili do sprawy, no to jest trochę dziwne przy takiej instytucji jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa posłów? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę o odpowiedź pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Jana Dworaka. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja wyrażałem i wyrażam zdziwienie, że odbyło się już 11 posiedzeń różnych komisji sejmowych i senackich dotyczących tego samego tematu. Spotkań, na których powtarzane są wciąż te same argumenty, na których Krajowa Rada nie ma szansy na rzeczową odpowiedź na pytania, a często nawet na insynuacje. I tu odniosę się do wypowiedzi pani posłanki Sobeckiej. Pani poseł, to co pani dzisiaj powiedziała, na pewno będzie zasługiwało na argumentację. Ja się o taką argumentację zwrócę, ponieważ insynuacje zawarte w tym, co pani mówiła, daleko wykraczają poza dobrze rozumianą dociekliwość. To nie są rzeczy, które możemy zostawić, i ja nie zostawię tego bez odpowiedzi. To nie jest tak, że może pani bezkarnie mówić do widzów telewizji Trwam, powtarzając rzeczy niesprawdzone, insynuacje, które nawet nie zasługują na odpowiedź, dotyczące najwyższych urzędów w Polsce. Co innego krytyka, co innego insynuacja. Proszę mi, panie przewodniczący, czy ja mogę skończyć? Dobrze, dziękuję bardzo. Powiedziałem, że ja się dziwię, że Sejm poświęca tyle czasu na sprawę jednego koncesjonariusza. Rozumiem wagę i szczególną rolę tego koncesjonariusza, ale jednak istnieje coś takiego jak procedura w polskim państwie, więc tym bardziej dziwię się, że dzisiaj w przededniu posiedzenia Sądu Administracyjnego, który zajmie się tą sprawą, który będzie miał wszystkie argumenty, w ręku wszystkie pisma, kilkadziesiąt tomów akt, że padają znowu powtarzane publicznie te same zarzuty. Ja nie będę się do tych zarzutów odnosił, nie dlatego, że nie potrafię i że nie chcę, tylko dlatego, że właściwą drogą jest droga sądowa, uprzedzające działania, takie jak to, które dzisiaj odbieram jako działania mające za zadanie wywarcie nacisku na sąd administracyjny. Powiem to z całą odpowiedzialnością. Co innego było w styczniu, co innego było w marcu. Mówiono o tym, że sąd zajmie się tymi sprawami za 2 lata, a może nawet za 8. Sąd zajął się tak szybko, jak uznał za właściwe. I w przededniu rozprawy prowadzenie tej dyskusji uważam za godzące w praworządny porządek Rzeczypospolitej. To tylko tyle. Co do
inicjatywy. Proszę pytać, panie przewodniczący. Bardzo prosiła. Czy to jest przed niej, czy po? Proszę
pani. Panie przewodniczący, czy ja mogę skończyć?
Bardzo proszę. Zasadą jest, jak ktoś przychodzi na komisję, to posłów nie obraża.
Bardzo.
Nie, ja panią.
Panie przewodniczący, no pan też nie prosił o głos.
Bardzo proszę, panie przewodniczący, kontynuować.
Bardzo dziękuję. Ta ustawa nie daje państwu żadnego prawa do insynuacji i do obrażania kogokolwiek. Ponieważ rozumiem, że temat naszego posiedzenia państwa został wyczerpany w momencie głosowania, wobec tego, że jutro jest posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, chciałbym, żeby pan przewodniczący pozwolił, żeby reprezentacja Krajowej Rady mogła już się oddalić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wobec pierwszego, drodzy państwo, myślę, że chyba, że jeszcze ktoś chce z państwa posłów zabrać głos, bo nie wiem. Tak? Bardzo proszę pan.
Panie przewodniczący, w kwestii formalnej.
No jednak, panie przewodniczący.
Kwestii formalnej, panie przewodniczący.
Ale ja już zabrałem głos, więc.
Tak, ale pierwsza jest kwestia formalna. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Proszę o sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności naszych obrad.
Ale do prowadzenia obrad i dyskusji nie jest potrzebne kworum. Kworum jest potrzebne tylko do podejmowania uchwał.
Czy pan przewodniczący jest głęboko przekonany, że nie
będziemy dążyli do jakichś uchwał, proszę o sprawdzenie kworum.
Ale jak będzie wniosek o jakąś uchwałę, to wtedy można sprawdzać kworum. Do prowadzenia dyskusji kworum nie jest potrzebne.
To znaczy, że nie możemy sprawdzić kworum?
Możemy, tylko to nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego że do prowadzenia dyskusji nie jest potrzebne.
Powtarzam, wniosek formalny, proszę o sprawdzenie kworum.
A to ja mam wniosek przeciwny, nie ma takiej potrzeby.
Bardzo proszę, będziemy kontynuować, ale bardzo proszę krótką informację, panie przewodniczący Suski, będziemy rozpoczynać. Natomiast chcę powiedzieć, że rzeczywiście kworum prawdopodobnie, patrząc po sali, już w tej chwili nie ma, ale w związku z tym, że nie będziemy podejmować żadnych decyzji, żadnych uchwał wobec powyższego, bardzo proszę, panie przewodniczący Suski, o zabranie głosu.
Dziękuję. Rozumiem, że pan przewodniczący Dworak ucieka, bo prawda w oczy kole. Tak, panie przewodniczący, pan ucieka już stąd? Czy pan zostaje jeszcze?
Wie pan, to jest kolejna insynuacja, udział. Nie widzę powodu, żeby rozmawiać.
To nie jest insynuacja, tylko pan po prostu wstał i wychodzi, więc ja to jest insynuacja.
Jakie są powody mojego
teraz panie przewodniczący, no na razie panu nie udzielono głosu, więc niech pan nie działa tutaj jak zagłuszarka można, Radia Wolna Europa.
Jak pan chciał
zabrać głos, no to jak skończy,
wobec powyższego, drodzy państwo, zamykam posiedzenie i z powodu dyskusji, bardzo
zamykam posiedzenie
Sejmowej Komisji Innowacyjności, Nowoczesnych Technologii. Dziękuję państwu za przybycie. Chcę powiedzieć, że to jest najważniejszy dezyderat, który podjęliśmy w parlamencie w tej sprawie. No, bardzo ważny dezyderat, który udało się jedynej Komisji Innowacyjności, Nowoczesnych Technologii przyjąć właśnie na dzisiejszym posiedzeniu.
Panie przewodniczący,
ponad podziałami i w związku z tym bardzo dziękuję wszystkim za przybycie,
Dworak,
za udział i dziękuję bardzo do
tak
nas.
Tak jak dzisiaj pan zachowują się urzędnicy niedemokratycznego państwa. W demokratycznym państwie się wysłuchuje tego, co komisja ma do powiedzenia. Ale skoro pan Dworak wyszedł, no to nasze dalsze rozmowy miałyby charakter mówienia od dziada do obrazu, no bo nie ma do kogo. Cóż, sami do siebie nie będziemy mówić. My mamy wyrobione zdanie na temat zachowania pana Dworaka i tego, co się w Polsce dzieje z demokracją, a dzieje się bardzo źle. Dziękuję bardzo.
I tak jak widzieliśmy, co mogli zobaczyć widzowie telewizji Trwam, a słuchacze Radia Maryja mogli usłyszeć, zakończyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności Nowoczesnych Technologii. Obecni byli również członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Niestety salę opuścili wcześniej niż oficjalnie i formalnie. Przewodniczący pan poseł Mirosław Golba zamknął to posiedzenie. Posłowie również, oprócz tego, że przygłosowali dezyderat Komisji Innowacyjności, która krytycznie oceniła dotychczasowe stosunki funkcjonowania ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, również mieli możliwość zadawania pytań. Te pytania padły. Pytali się poseł Anna Sobecka i pan poseł Jan Szyszko. Skierowali swoje pytania do ministra Dworaka. Była próba i usiłowanie odpowiedzi. My kończymy transmisję z tego miejsca. Przenosimy się w inne miejsce gmachu Sejmu Rzeczypospolitej, by uczestniczyć w posiedzeniu Sejmowego Zespołu do spraw walki z ateizacją państwa. Żegnam się i przekazuję głos do studia Radia Maryja w Toruniu.
Zakończyliśmy transmisję z posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Bardzo dziękuję ojcu Waldemarowi i ekipom technicznym Radia Maryja i Telewizji Trwam za realizację tej transmisji. Słuchają państwo Radia Maryja. Drodzy Państwo, to jak słyszeliśmy, jak mówił się z Waldemar z Sejmu, będziemy chcieli transmitować na naszej antenie drugą część z posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. Czekamy na gotowość naszej ekipy, jak i tych, którzy to posiedzenie będą prowadzili, w nim będą uczestniczyli. W naszym programie wieczorem zaplanowaliśmy w rozmowach niedokończonych o 18.15 czas poświęcony pielgrzymce młodych słuchaczy. Pielgrzymujemy, dedykujemy tę naszą pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę kochanej mamie. Dziękujemy Matce Bożej za naszą mamę, za tą, którą kochamy. Chcemy za nią prosić, za nią dziękować. Zapraszamy wszystkich młodych też do kontaktu telefonicznego. To może ostatni dzwonek, może gdzieś jakieś wolne miejsce, może o coś chcemy zapytać, zapraszamy serdecznie. O 19.30 audycja dla dzieci, później informacje dnia, wydanie główne, o 20.20 Różaniec, będziemy rozważali tajemnice światła. O 20.50 felieton z cyklu Miesiąc Ojczyzna będzie mówił pan poseł Antoni Macierewicz. O 21.00 transmitujemy apel jasnogórski. Po wiadomościach rozmowy niedokończone, temat skutki kryzysu gospodarczego dla polskich kredytobiorców i przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych. Naszym gościem będzie pan dr Bartłomiej Śliwiński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. O 23.35 wypłyń na głębie rozważania o duchowości, które w każdy czwartek prowadzi ksiądz profesor Marek Chmielewski. I ostatnie wydanie wiadomości, kwadrans przed północą. Mam jeszcze chwilę czasu. Zapraszamy serdecznie naszych słuchaczy w Łodzi na wspólną modlitwę u świętego Antoniego Padewskiego o godzinie 18:00 prześwięta, później spotkanie formacyjne. W Białymstoku w kinie Ton o 17:00 będzie spotkanie z panem profesorem Wiesławem Biniendą. Sprawa smoleńska. Zapraszamy zainteresowanych. W sanktuarium błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu koło Poznania zapraszamy na spotkanie, na konferencję. Siostry służebniczki Maryi z Lubonia zapraszają małżonków, rodziców oraz wszystkich obrońców życia na godzinę 19:00 nabożeństwo w intencji nienarodzonych oraz rodziców, którzy utracili dziecko. Konferencję poprowadzi pan Mieczysław Guzewicz, tytuł Odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci. I apel wieczorem przy figurze Matki Bożej Niepokalanej w szczególnej łączności z rodzicami dotkniętymi utratą dziecka. I jeszcze informacje o Jerchu Różańcowym. Wspólnota Różańca w Bielsku-Białej w katedrze zaprasza na Jerych od 25 maja w piątek od 21 do 7 rano. To w piątek, 25 maja, jutro. Przypomnę, w Łodzi u świętego Antoniego msza święta o godzinie 18:00, w Białymstoku w kinie Ton jutro o 17:00 spotkanie z panem profesorem Wiesławem Biniendą i jutro również to spotkanie w sanktuarium błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu koło Poznania. Zapraszają siostry służebniczki na godzinę 19:00. Co do Jerycha Różańcowego w Bielsku-Białej muszę dodać jeszcze informację, że to właśnie wspólnota przy Bielskiej Katedrze zaprasza na Jerycho, ale ono będzie miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, to jest w Bielsku-Białej Hałcnowie, więc bez tej informacji, bez dopowiedzenia, no oczywiście informacja na nic by się zdała. Dziękujemy bardzo i zapraszamy tych, którzy mogą. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie to jutro od 21 do 7 rano Jerycho Różeńcowe. Jeszcze o kilku spotkaniach. W sobotę 26 maja to główne ważne wydarzenie dla nas, pielgrzymka młodych słuchaczy. Od godziny 18 transmisja na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. A w Jastrzębiu Zdroju modlimy się w parafii Miłosierdzia Bożego w sobotę o godzinie 18 msza święta dla rodziny Radia Maryja. W Opolu błogosławionego Czesława również godzina 18. W Sidzinie koło Jordanowa w kościele świętego Mikołaja od 17 koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec i msza święta. I uwaga, Dębica, sala widowiskowa przy kościele Miłosierdzia Bożego o godzinie 18 w sobotę spotkanie z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem. I jeszcze informacja, która pojawiała się na antenie o tym, że łączymy się już z Warszawą. Kontynuujemy ten pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. W Warszawie jest ojciec Waldemar. Prosimy, ojcze.
Marszałka seniora ubiegłej kadencji Senatu, pana profesora Ryszarda Bendera.
Później prymas Gręb. Byłem u prymasa Gręba wtedy, bo byłem w Radzie. No prymas mówił, przecież pan wie o tym, że to jest niemożliwe. Każdy zakon ma egzemcję, każdy zakon jest oddzielny. A więc następnie, żeby biskup któryś, prawda, któryś biskup też nie pomagało. Na szczęście zjawił się jakiś człowiek z Ministerstwa Finansów, który powiedział, słuchajcie, ja mówię, to może zrobić prowincjał jedynie. I ten prowincjał bardzo odważny, jak on się nazywał, ojcze dyrektorze, Gajda, prawda, przyjął na siebie ten obowiązek, ale gdy wytłumaczono jemu, że prowincja to jest tak jak biskup, słuchajcie, zrozumcie, do Markiewicza, do innych, prawda, w tym członku Sulika właśnie niedawno się tej pamięci zmarłego, prawda, a więc słuchajcie, to jest, nam mówiono, że to jest jak biskup i wtedy z trudem zgodzono się, tym bardziej, że ojciec prowincjał Gajda powiedział, że to będą pieniądze na pewno na radio i w głosowaniu przegrała SK. Przegrały zakłady, te, które miały być bardzo bogate, zakłady rozrywkowe. Natomiast no jest problem w tym, że dzisiaj podobna sytuacja. Dzisiaj podobna sytuacja, dobrze. Także trzeba o to walczyć, powiadać, żeby nie przestali, tak, żeby bębnić, żeby nie bębenka wybierali, a wybierali, żeby, prawda, Radio Maryja i jego telewizja Trwam. Skończyłem, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja sądzę, że jest ten etap, aby w końcu trzeba powiedzieć wprost o konieczności umiędzynarodowienia spraw dyskryminacji telewizji Trwam i spowodować pewną presję zewnętrzną, międzynarodową na władze w Polsce, od której zależy przecież koncesja. Ten nacisk zewnętrzny uważam, że będzie być może bardziej skuteczny niż ten krajowy z prostego powodu. Ta władza, obecna władza mniej się liczy z polską opinią publiczną, a bardziej się, może i niestety, liczy z opinią międzynarodową. Ja chciałem podać taki bardzo konkretny przykład. Jest tu pewna analogia. Mianowicie Parlament Europejski w 2005 roku zajął się sprawą katalońskiego radia COPE, radia katolickiego, które funkcjonowało formalnie w Katalonii, ale było odbierane, co bardzo istotne, w większości regionów Hiszpanii. Radio Cadena Cope, tak to się nazywało. Rząd socjalistyczny pana Zapatero odebrał koncesję w 2005 roku w tym radiu. 700 tysięcy podpisów hiszpańskich katolików spowodowało, że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego musiała zająć się tą sprawą. Przy czym była tutaj cała walka, nie wchodząc w szczegóły. Nawet ówczesny przewodniczący parlamentu, zresztą właśnie Hiszpan, Borrell, próbował blokować dopuszczenie tej sprawy pod obrady Komisji Petycji. Tym niemniej jednak ówczesna Komisja Petycji przeprowadziła interwencję i po dwóch latach, w 2007 roku, dopiero po dwóch latach, ale jednak, ta koncesja została pod wpływem Parlamentu Europejskiego przez rząd w Hiszpanii z powrotem przyznana. To jakby pokazuje, że nawet takie bardzo antykościelne, antykatolickie rządy, jak ten rząd hiszpański Zapatero, potrafią się cofnąć pod presją międzynarodową, w tym przypadku konkretnym Parlamentu Europejskiego. Ja mówię o tym, ponieważ to radio, co warto podkreślić, nawet niektórzy podkreślają podobieństwa do Radia Maryja, bo jest to radio było konserwatywnych i zwalczane w Hiszpanii przez wielu polityków. Mówię o tym, ponieważ jest to przykład chyba dobry dla nas. Chciałem też podkreślić, że polityka audiowizualna Unii Europejskiej, myślę, że możemy ją wykorzystać tutaj, ona bardzo jednoznacznie opowiada się za pluralizmem w mediach. Tutaj mogę cytować, nie ma na to czasu, ale mogę cytować na przykład komunikat Komisji Europejskiej z 12 grudnia 2003 roku na temat przyszłości europejskiej regulacji dotyczącej mediów audiowizualnych, gdzie jest stwierdzone, cytuję, ochrona pluralizmu medialnego jest przede wszystkim zadaniem państw członkowskich Unii Europejskiej. No więc myślę, że władze, które tyle się odnoszą do Unii Europejskiej, powinny respektować te acquis communautaire, czyli prawo unijne w tym zakresie. Unia Europejska szereg razy do tej pory wysyłała apele do krajów członkowskich Unii o przestrzeganie pluralizmu w mediach. Na to też możemy się powołać. Chciałem też przypomnieć, że była też specjalna rezolucja Parlamentu Europejskiego jeszcze za mojej pierwszej kadencji poselskiej w 2005 roku właśnie w kwestii poszanowania pluralizmu medialnego. Ja mówię o tym, ponieważ uważam, że nadszedł czas i na tym chciałem, tą konkluzją chciałem zakończyć, nadszedł czas, żebyśmy tutaj wspólnie tę sprawę umiędzynarodowili, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak również poprzez nacisk na Komisję Europejską, jak również być może przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Tutaj słusznie mi pan senator Bender podpowiada, też chciałem o tym powiedzieć. I uważam, że tam oczywiście są reprezentacje polityków polskich, którzy mogą te kwestie podnieść. Trzeba tą drogą pójść. Jeszcze raz podkreślam, że ta władza boi się presji międzynarodowej, z nią się bardziej liczy niż z polską opinią publiczną. Niestety, to jest fakt, ale trzeba właśnie ten fakt wykorzystać. Na koniec chciałem bardzo podziękować panu przewodniczącemu za to, że był w Brukseli w zeszłym tygodniu i pomógł nam, gdy chodzi o kwestię manifestacji, którą planujemy na 5 czerwca. Też rozmawiał między innymi z policją, która zabezpiecza tę manifestację. Myślę, że będzie ona pewnym takim też sygnałem, że Polacy poza krajem, ta Polska poza Polską, jak to ładnie powiedział kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II, w tej sprawie, w sprawie obrony katolickiej telewizji rzeczywiście będzie bardzo mocno występować. Liczymy, że będą tam Polacy i z Belgii, i z Holandii, i z Luksemburga. Zapowiedzieliśmy Polacy z Wielkiej Brytanii. Będą Polacy też z Francji, z Niemiec, bo to blisko. Jeszcze podkreślam na koniec ten mój apel, aby wspólnie pomyśleć o umiędzynarodowieniu tej sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie panu przewodniczącemu, państwu i za to, że państwo w ogóle zajmujecie się tym. To znaczy jeszcze Polska nie zginęła, bo są porządni ludzie i jeszcze w parlamencie są porządni. Także to jest dobrze, tylko trzeba, żeby było więcej takich, żeby dobre sprawy przechodziły dla narodu. Ale właśnie może pierwsza sprawa. Pani dyrektor Lidia Kochanowicz mówiła o tych finansach i pani była uprzejma powiedzieć, że przedstawić jak Fundacja Lux Veritatis, w jakiej jest kondycji w stosunku również do tych, którzy dostali te miejsca na multipleksie, którzy byli na minusie, możemy powiedzieć, byli albo mieli mieć w przyszłości pieniądze. Dobrze, to ja się pytam, mam, przepraszam, jakiś taki, nie wiem, gdzieś, w każdym razie, pytam się, o, jest sprawa, to mi dziwnie wygląda, bo Krajowa Rada wie, że będą mieli pieniądze, oni mówią, że będą mieli pieniądze, czyli kto daje te pieniądze? Nie jest ujawniony ten trzeci, bo ktoś za tym stoi. I to jest, chciałbym wiedzieć, kto jest ten trzeci, bo Krajowa Rada wie. Oni wiedzą. Ale my nie wiemy. To jest po prostu niejasne. To może być bardzo, no, może być ciekawe, ale to może być, czy to jest wszystko zgodne z prawem. I to pierwsze. A drugie, bardzo dziękuję za mówienie o tej sprawie, bo widzimy, że ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i inni decydenci, którzy stoją, może w których imieniu działa ta Krajowa Rada, są żelbetonowi. Nie liczą się z niczym i wierzę w jedno, wierzę w Pana Boga, w Jego moc, wierzę w dobrą wolę, zawsze można się zmienić, odkryć prawdę, ale i wierzę, że naród cały, tylko cały świadomy naród. I dlatego dziękujemy za uświadomienie ludzi. I to bym powiedział, taki etap musi też być, umiędzynarodowienie, oczywiście, Polonia, ale i umiędzynarodowienie. I powiedziałbym, przekazywać informacje dalej. Ja mam tak, wykorzystuję ten tutaj, że jestem. Proszę Państwa, Telewizja Trwam robi małe filmiki. Teraz dzisiaj będzie następny. Bardzo małe formy. Proszę Państwa, czy nie możecie, może by wszyscy, którzy chcą coś dobrego zrobić, podaj dalej ten filmik. Prześlij następnemu. Na swojej stronie z napisem prześlij dalej. I proszę Państwa, niech się dowiedzą, wielu ludzi niech się dowie. Niech się dowie, Pan też. I telewizja to jest telewizja razem. Też tak samo. Przesyłać dalej, uświadamiać, pokazywać problem, jaki jest, bo jest to problem wolności słowa. Ale tu, jeżeli wolność słowa jest likwidowana, to i inne wolności też. Czyli gdzie? Muszę jeszcze powiedzieć jedno, przepraszam, jeżeli mogę. Otóż jest tutaj pan przewodniczący wtedy Krajowej Rady, gdyśmy dostali koncesję dla Radia Maryja, ale od samego początku były też te same trudności i też nam mówili dobroczyńcy, dobrodzieje, którym się dobrze z nami dzieje, to są tacy dobrodzieje, tak, mówili, że nie mamy pieniędzy. Cały czas to mówili też, że Radio Maryja nie może dostać, bo nie mamy pieniędzy. Niech się tak nie martwią o te nasze pieniądze. Dziękuję serdecznie, bo pieniądze ludzie są, to jest wystarczy. A jak człowiek jest, to wszystko będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ojcu dyrektorze. Bardzo proszę panią poseł Wiśniewską.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Ojcze Dyrektorze, Szanowni Państwo, ja również uważam, że umiędzynarodowienie sprawy jest konieczne i tutaj popieram głos pana posła, europosła Czarneckiego w tej sprawie, ale też i bezcennym jest pomysł, o którym mówił ojciec dyrektor, żebyśmy utworzyli tak zwany łańcuszek świętego Antoniego. W głupich sprawach, myśmy w kuluarach rozmawiali z ojcem dyrektorem, w głupich sprawach ludzie się tym posługują. My możemy posłużyć się tym, ze wszech miar w słusznej sprawie, żeby ten nasz głos był słyszalny. Wszyscy korzystamy z internetu, mamy swoje, ale tutaj zgromadzeni, mamy swoje strony internetowe, parlamentarzyści, część z nas jest na Facebooku. Warto zaprosić innych również do tego, pani poseł, żeby jednak tą drogą również elektroniczną upowszechniać tą wiedzę i informacje, bo będzie to adresowane do młodych ludzi. Ksiądz Twardowski mówił, że kiedy Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. I całe to zamieszanie wokół przyznania miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam jest również takim otwarciem okna, bo oto cała Polska usłyszała, że jest stacja, o którą trzeba się upominać, że proces laicyzacji Polaków posunął się tak daleko, że próbuje się wyeliminować z rynku medialnego telewizję katolicką, która jest oknem na świat, która jest oknem na świat dla ludzi, bardzo często samotnych, bardzo często opuszczonych. Telewizję, która wypełnia misję ewangelizacji na miarę XXI wieku. Ewangelizacja poprzez media, bo przecież to nie tylko serwisy informacyjne, których tak bardzo boi się obecna władza, ale to również programy religijne, programy edukacyjne, wychowawcze, formujące następne pokolenia. Boi się ta władza tak dalece, że milionową rzeszę telewidzów Trwam ogranicza do liczby 6 tysięcy, jak pan Dworak powiedział, że 6 tysięcy ludzi ogląda telewizję Trwam, więc pytanie, skąd te setki tysięcy ludzi na demonstracjach w poparciu dla telewizji Trwam? To, że pan Dworak wpisuje się w walkę Platformy Obywatelskiej z Kościołem dla nas, parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, jest oczywiste, bo widzimy, co się wyprawia z religią. Widzieliśmy tę walkę, która się zaczęła pod krzyżem na krakowskim przedmieściu. To nas nie zwalnia, mimo tego, że tutaj jesteśmy bardzo często świadkami agresji bardzo dużej, pogardy, jaka dotyka nie tylko telewidzów, wszystkich telewizji Trwam, tych, którzy się o wolne media w Polsce upominają, ale również parlamentarzystów. To nas nie zwalnia właśnie z tej walki i dlatego uważam, że każde działania są warte poparcia, jeśli ta wiedza w wyniku tych działań dotrze do jeszcze szerszego grona. Gdyby ojciec dyrektor i ojcowie redemptoryści mieli wykupić program materiał reklamujący telewizję Trwam, to pewnie trzeba by wielkich milionów, a tutaj proszę zauważyć, wszyscy mówimy i upominamy się i ludzie słyszą o tej telewizji i ja chcę ojcu dyrektorowi powiedzieli, że tak, oglądają we wszystkich stacjach, a na koniec włączają telewizję Trwam i mówią ludzie tak w Polsce. I teraz słyszymy prawdę. Bez manipulacji, bez kłamstwa, rzetelny, czysty przekaz informacyjny i za to serdeczne Bóg zapłaci. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Suski.
Szanowni Państwo, rzeczywiście jest w Polsce problem. Jest problem z wolnością słowa. Jest problem z demokracją, jest problem z prawami ludzi wiary, ale oczywiście te wszystkie działania, które podejmuje dzisiaj władza w ograniczaniu tych praw, zmierzają do jednego, do ograniczenia demokracji. Z demokracją w Polsce rzeczywiście mamy problem, a wolność słowa jest jednym z wyznaczników demokracji. Jak nie ma wolności słowa, trudno o demokracji mówić. Upublicznienie, umiędzynarodowienie tego problemu jest niezwykle istotne, bo ja pamiętam, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to na forum międzynarodowym politycy Platformy mówili o faszyzmie, który się rodzi w Polsce, o kaczyzmie, o różnych tego typu rzeczach, no a jak przyszli do władzy, to sami zaczęli wprowadzać niedemokratyczne metody. Ale na tej drodze oczywiście też odnosimy pewne drobne sukcesy. Dziś właśnie na Komisji Innowacyjności przyjęliśmy ponownie dezyderat w sprawie przyznania telewizjom różnym miejsca na multipleksie i odmowy przyznania miejsca na multipleksie telewizji Trwam. To jest ponownie przyjęty dezyderat tej treści. Pierwszy z dezyderatów został przez panią marszałek Ewę Kopacz cofnięty do komisji do ponownego rozpatrzenia pod zarzutami, że nie ma żadnego dowodu na to, że może być 1,5 miliona rodzin wykluczonych cyfrowo, ani też, że nie ma dowodu na to, że są 2 miliony podpisów obywateli w proteście przeciwko nieprzyznaniu koncesji telewizji Trwam. Oczywiście media podawały jedną i drugą informację, no ale dla pani marszałek są media, które są wiarygodne, a w TVN-ie czy w Gazecie Wyborczej tej informacji nie była, ponieważ była ona czy w telewizji Trwam, czy w Radio Maryja, czy w naszym dzienniku, no to dla nich jest to niewiarygodne źródło, stąd cofnięta ta uchwała, ale ponownie ją rozpatrywaliśmy i dzisiaj właśnie na komisji została ona przyjęta pod obecność pana Dworaka, który nie wytrzymał. Jak tutaj mowa była o tym zbrojonym stalą, betonie, myślę, że ten beton jednak się kruszy. Wstał i wyszedł, nie wytrzymał do końca komisji po przyjęciu tego dezyderatu, po prostu uciekł. Prawda w oczy kolej, prawda zwycięża. Jestem przekonany, że musimy ciężko pracować, żeby po pierwsze obronić nasze tradycje, świętą wiarę ojców naszych, ale też obronić demokrację, bo to wszystko idzie razem, to się łączy ze sobą i jeżeli te siły wszystkie połączymy, to jestem przekonany, że zwyciężymy, Polska nie zginie. Nie dali jej radę najeźdźcy, okupanci, nie daje jej rady Platforma Obywatelska i pan Dworak. Jestem o to spokojny, ale oczywiście to nie znaczy, żeby zasypywać gruszki w popiele. Trzeba rzeczywiście podejmować działania, bo na tej drodze jesteśmy i tak jak powiedziałem, odnieśliśmy kolejny drobny sukces, ale do zwycięstwa jeszcze daleko i pewnie dużo trudów na tej drodze. Ale żeby kończąc podsumować, to zgodnie z regulaminem ponownie przyjęta uchwała komisji już nie może być cofnięta przez marszałka Sejmu. Musi być skierowana do premiera Rady Ministrów, a ta uchwała wzywa do wyjaśnienia wszelkich kontrowersji związanych z przydziałem pasm telewizji cyfrowej na multipleksie ze szczególnym uwzględnieniem telewizji Trwam, jak również chodzi tutaj o sprawdzenie do 31 lipca 2012 roku, ile osób może być wykluczonych cyfrowo i zaproponowania planu pomocy tym wszystkim, których nie stać na przejście na odbiór telewizji cyfrowej. Jest też postulat, że jeżeli nie będzie to 95% obywateli naszego kraju, żeby przesunąć wyłączenie sygnału analogowego do czasu, kiedy te 95% obywateli naszego kraju będzie mogło korzystać z telewizji cyfrowej. Wierzę gorąco, że pod tym wszystkim, o czym tu mówiliśmy, pod naporem naszym, międzynarodowej opinii publicznej, bo wierzę, że jednak nasza demonstracja odniesie skutek, premier weźmie to pod uwagę i telewizja Trwam otrzyma miejsce na multipleksie, a obywatele nie będą wykluczeni z możliwości odbioru programu cyfrowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Następny w kolejności jest pan profesor Jan Szyszko. Później do zapisania do głosu są pani poseł Anna Zalewska, pani poseł Anna Fotyga, pan profesor Ryszard Terlecki, pani redaktor Anna Pietraszek i pan poseł Jan Dziedziczak. Jeżeli będą inne zgłoszenia, to bardzo proszę. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję ślicznie, panie przewodniczący, czcigodni ojcowie, szanowni państwo. Sytuacja jest niezwykle poważna, a mianowicie według mnie trwa zaplanowany proces dekompozycji państwa. I tu jedyną siłą, która się temu przeciwstawia, jest niezwykle groźna, jest oczywiście Kościół katolicki, no i zbrojne ramię tego, a mianowicie środki, takie środki, którymi dysponuje tutaj ojcowie redemptoryści z Torunia. I w związku z tym jest bezpardonowa walka. Ja osobiście zawsze mam wątpliwości, czy dobrze umiędzynarodawiać ten proces, szczególnie poza granicami kraju. No jednak mój honor Polaka raczej mi mówi, tutaj rozwiązujmy swoje sprawy, ale skoro jest taka konieczność, to trzeba to wykorzystać i rzeczywiście to zrobić. Mnie się bardzo podoba pomysł pani Wiśniewskiej. Uważam, że moglibyśmy nawet podjąć inicjatywę, żeby taką reklamówkę jednak zamieścić w stacjach komercyjnych. To byłoby chyba bardzo dobre, dlatego że więcej osób by zwróciło uwagę jeszcze być może na telewizję Trwam. Ale teraz co robić dalej w tym układzie międzynarodowym?
uważam, i to taka dyskusja była w tym stowarzyszeniu, które jestem szefem, że dobrze by było w okresie euro, może nie protestować na ulicach, ale wydrukować no, dziesiątki tysięcy ulotek w różnych językach i te ulotki rozdawać i w tych ulotkach mówić, że jest proces w gruncie rzeczy ateizacji, że jest proces walki z telewizją Trwam, z Radiem Maryja, z naszym dziennikiem i że w gruncie rzeczy jest łamane wolność słowa w Polsce. A więc ten proces, który by, znaczy informacja w wielu, wielu językach rozdawana w różnych miejscach przez wolontariuszy, mnie się wydaje, że to by być może był pomysł godny do rozpatrzenia. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Zalewska.
Przygodni ojcowie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Podnoszone są tutaj słuszne kwestie tego, żeby w różny sposób multiplikować i dywersyfikować nasze działania. Tak? W różny sposób oddziaływać na opinię publiczną. To po pierwsze. Po drugie, na te instytucje, które mają coś do powiedzenia. I chcę też pokazać jeden z pomysłów. Być może, jeżeli komisja, pan przewodniczący, czcigodni ojcowie będą to akceptować, też można to upowszechniać. Po jednym z marszów w Świdnicy, kiedy wydawało się, że to jest ciągle za mało, że trzeba coś jeszcze dać od siebie, jeszcze więcej, wymyśliłam doniesienie do Najwyższej Izby Kontroli, które zawisło na mojej stronie internetowej. Bo mimo że są głosy, że komisja tego nie przegłosowała, że nie skończył się proces, ja zachęciłam obywateli do tego, że przychodzą do mojego biura, mają już gotowe doniesienie do Najwyższej Izby Kontroli i po prostu wysyłają prośbę grzeczną z podstawami prawnymi do tego, żeby jednak Najwyższa Izba Kontroli się pochyliła nad tymże procesem. To rzeczywiście wisi na mojej stronie. Być może jest to też jakiś pomysł właśnie oddziaływania na instytucje, no bo powiedzmy sobie, niech Najwyższa Izba Kontroli otrzyma 100 tysięcy takich próśb grzecznych, uzasadnionych. No póki co jest to chyba jedna z ostatnich instytucji, która jako tako się trzyma i jeżeli kontroluje, to kontroluje rzetelnie. Tak jak mówię, i tak wisi to na mojej stronie, ja już podjęłam te decyzje. I w swoim gronie to upowszechniam, ale jeżeli państwo życzyliby sobie, żeby to stało się powszechne, to oczywiście jestem do dyspozycji. Trzeba mnożyć różnego rodzaju działania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią minister Annę Fotygę.
Dziękuję bardzo. Państwo przewodniczący, ojcy dyrektorze, ojcowie, szanowni państwo. Ja domyślam się, że wielu spośród państwa boryka się w tej chwili z dylematem, czy umiędzynarodowić sprawę dyskryminacji telewizji Trwam. Być może w przyszłości Radia Maryja, czy nie, rzeczywiście ciągle pokutuje wśród nas powiedzenie, że te własne brudy pierze się w własnym domu, co znakomicie wykorzystuje w tej chwili Platforma Obywatelska. Otóż ja chciałabym podać może z ostatnich miesięcy, nawet dni, kilka znakomitych przykładów, które by wskazały, że jednak należy tę kwestię umiędzynarodowić. Gorąco do tego zachęcam. Otóż przy niedostatkach polskiej dyplomacji, przy ewidentnych błędach w kierunkach polityki zagranicznej, jakie popełnia koalicja PO-PSL, przy współdziałaniu ośrodka prezydenckiego, niezależne media stały się elementem dyplomacji publicznej. Tego brakuje w polskim życiu publicznym i o dziwo atakowana telewizja, której bronimy, stała się też elementem, naszym narzędziem, naszą siłą, bo dzięki niezależnym mediom możemy skutecznie oddziaływać na polską diasporę w różnych miejscach świata i ona zaczyna wypełniać to, do czego zawsze dążyliśmy, co było naszym marzeniem, czyli zaczyna być upodmiotowiona. Ona już teraz wie, że jest siłą, że jest również siłą polityczną, że może zabiegać o dobro swojego kraju w miejscach swojego zamieszkania. Chyba po raz pierwszy od bardzo wielu lat, od czasu, kiedy Polska przystępowała do NATO, Polonia amerykańska zaczyna podejmować uchwały. Spontanicznie różne jej gremia podejmują uchwały, zarówno w sprawie w obronie mediów, wolności mediów w Polsce, jak i w innych sprawach. Na pewno taką dziedziną jest sprawa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, ale również już poważne kwestie geopolityczne. I z tego właśnie powodu uważam, że powinniśmy przenieść te sprawy na arenę międzynarodową. Polska już jest włączona w międzynarodowy krwioobieg.
Dziękuję bardzo. Ojciec Tadeusz Rydzyk prosił o głos.
Ja tylko ad vocem do pani minister, jeżeli można, proszę państwa. Otóż ja dziękuję za ten głos też tak samo. Mnie się wydaje, nie jestem może bardzo, ale w każdym razie może inaczej. Wydaje mi się, że ta sprawa również od strony katolickiej jest jasna, żeby umiędzynarodowić, bo my jesteśmy, Kościół katolicki jest międzynarodowy i Kościół jest prześladowany w świecie. To 170 tysięcy ludzi, którzy ginie rocznie za Chrystusa i nie stają w ich obronie parlamenty i tak mocni rządy tego świata, to jak mamy się bronić? Czyli stańmy razem. To jest normalnie i to jest chyba normalne, że nagłaśniamy. My nie mówimy przeciwko ojczyźnie. My ojczyznę kochamy, ale jeżeli ta ojczyzna jest zagrożona, to szukamy pomocy u tych, którzy są z nami, są naszymi przyjaciółmi. I my się zwracamy do przyjaciół. Prawda? Także uważam, że tu nie można mieć wątpliwości. To jest fałszywe tłumaczenie, że brudy pierzmy w własnym domu. No to może trzeba prać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Ryszard Terlecki.
Szanowni Państwo, ojcze dyrektorze, chciałem zwrócić uwagę, że w czasie, gdy trwa spotkanie naszego zespołu na sali sejmowej, odbywa się dyskusja nad wotum nieufności dla pani minister Szumilas, minister edukacji narodowej. Wotum nieufności wniesione przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Lista zarzutów dla pani minister Szumilas jest długa, ale jednym z najpoważniejszych, a może najpoważniejszym, jest sprawa, która się toczy od przeszło roku, mianowicie pomysł wyrugowania historii z liceum ogólnokształcącego, ograniczenia wiedzy historycznej młodych Polaków. I chciałem zwrócić uwagę, że w tej dyskusji, którą na ten temat prowadzimy właśnie od roku i dyskusji, w której brali udział wybitni historycy, profesorowie uczelni polskich, w tej dyskusji towarzyszyła nam telewizja Trwam. Pierwsza i najpełniej relacjonowała tą dyskusję, prezentowała nasze stanowisko tych, którzy się nie zgadzali na ograniczenie nauczania historii w szkole. I no, to jest, myślę, jeden z tych powodów, dla których byłbym tu pesymistą, mianowicie rząd Tuska i Pawlaka nie po to wprowadza te rozmaite pomysły, a przypomnę, że najnowszym jest próba otwarcia drogi do wyeliminowania katechizacji ze szkół. Nie po to wprowadza te pomysły, żeby ustąpić. I presja, która może doprowadzić do ustępstw i może doprowadzić do wycofania się przez rząd z tych horrendalnych pomysłów, musi być rzeczywiście niezwykle silna, bo jest to rząd zdeterminowany do tego, żeby bardzo istotny sposób zmienić świadomość obywatelską i świadomość patriotyczną Polaków. I zrobi, wydaje mi się, w tej sprawie bardzo wiele, żeby ten swój plan przeprowadzić i doprowadzić do końca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani redaktor Anna Pietraszek.
Ja na ten cały problem patrzę trochę z innej perspektywy. Czcigodni, kochani ojcowie i szanowni państwo. Tak się składa, że nareszcie zaczynam czuć swoją przydatność w tym moim własnym ukochanym kraju. No niestety w okolicznościach dramatycznych, powiedziałabym. Z początkiem lat 90. zaczęła mnie pasjonować nieznana wówczas tematyka wśród dziennikarzy, mianowicie tworzenie się nowej strategii bezpieczeństwa państwa. Ponieważ miałam dostęp akurat do różnych gremiów jako filmowiec z kamerą, wysłuchiwałam wielu pierwszych w dziejach naszej wolnej już niby Polski różnych gremiów, jakichś konferencji, chłonęłam tę wiedzę. I w pewnym momencie realizowałam film o historii doktryn obronnych w kraju. Okazało się, że obronna doktryna PRL-u istniała w trzech egzemplarzach i była utajniona. I zaniknęła w jakichś dziwnych okolicznościach w roku 87 wraz z jednym z przedstawicieli Komitetu Centralnego, który wywiózł tę doktrynę do Niemiec. I tam przepadła. Wobec tego przez kilka lat byliśmy zupełnie pozbawieni jakichkolwiek planów doktrynalnych obrony państwa. Co ma obrona państwa do strategii bezpieczeństwa narodowego? Otóż w roku 1993, jako jedyny do tej pory cywil, miałam okazję wziąć udział w tajnych, ośmiodobowych zajęciach w Akademii Obrony Narodowej, prognozowaniu, takim sztabowym prognozowaniu wszystkich możliwych gremiów i służb związanych z obronnością państwa, prognozowaniu zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej do roku 2015. Więc zostało nam jeszcze tylko 3 lata. Otóż wówczas wyszłam z tego prognozowania po 8,5 doby spędzonej w takim specjalnym bunkrze, można powiedzieć, Akademii Obrony, przerażona. I dzisiaj mam odpowiedź, że to wszystko była prawda. Mianowicie strategia zawłaszczenia tego państwa to nie była tylko strategia spraw finansowych, która jakby tutaj lekceważa i pomniejsza, mówiąc tylko spraw finansowych. To nie była tylko sprawa o zawłaszczenia przejęcia gospodarki przez tamtych ludzi, którzy dalej przecież są i nie zniknęli. Mianowicie najważniejszą rzeczą, jaką wtedy uświadomiłam sobie, będzie zawłaszczenie mentalności narodowej. Godności narodowej bez tej mentalności nie odzyskamy nigdy. I teraz utracenie tej mentalności jest pogrzebaniem państwa. Również możemy sobie tutaj rozdzielić tę strategię bezpieczeństwa państwa, czyli raczej strategię zawłaszczania państwa, czy odzyskiwania pozycji dawnych gremiów, grup nacisku w tym kraju. Rozdzielić to w ten sposób. Środek i cel. Środek to zawłaszczenie terytorium medialnego w Polsce. To jest krok pierwszy. I właśnie jesteśmy tego świadkami. Następnie cel. Ateizacja narodu. Skomercjalizowanie mentalności narodu. To jest efekt tej ateizacji. Taki jest ten plan. Zawiera się w tych dwóch zdaniach. Środek i cel. Zawłaszczenie terytorium medialnego w Polsce, chciałabym już tutaj wchodzić w detale, państwo doczytają z całą pewnością, są to dane dostępne w internecie. Proszę zauważyć, że w roku 2010 w lecie, w ogromnym pośpiechu, dopięto planu długofalowego, chronionego absolutnie przed mediami, zakupu w 2010 roku w lecie, w lipcu chyba, czy w sierpniu, doprowadzono ostatecznie do wyłączenia z TPS-a takiej spółki, powiedziałabym, kury znoszącej złote jajka na rzecz Tepsy, mianowicie Emitela. Emitel. Proszę przeczytać o tej firmie i wszystko się zacznie układać. Emitel to jest pokrycie przekazu w całej naszej ojczyźnie, tak? Wszystkie możliwe kable, przekaźniki i tak dalej. Kto kupił ten Emitel? A kto normalny przy zdrowych zmysłach w kraju komercji sprzedaje Emitel? za cenę bytu te psa wyzbyła się swojej złotej kury, tak? I teraz emitel decyduje o tym, gdzie będą przekaźniki, czyli jakby w garści ma wszystko. Druga firma, która powstawała równolegle z procedurą podkupywania emitelu, to było powstanie firmy konsortium medialnego pod tytułem ATM. Proszę się przyjrzeć osobom, życiorysom dyrektorów, udziałowców w ATM-ie, skąd oni się wywodzą. W dużej mierze są to osoby promowane przez telewizję publiczną od 90 chyba roku, kiedy pan Dworak był wiceprezesem. Później, kiedy wrócił pan Dworak na prezesurę Telewizji Polskiej z początkiem lat 2000, nie wiem, 2003, czy to jakoś tak wrócił. I wówczas natychmiast jego ludzie zajęli decydenckie stanowiska, nie tylko programowe, nie tylko artystyczne, ale decydenckie ekonomiczne. I dzisiaj oni z tym dużym zasobem pieniędzy wylądowali jako udziałowcy ATM-u, znając całą strukturę telewizji publicznej. Cóż wobec tego? Telewizja publiczna oczywiście wykonała w ostatnich kilku latach również strategiczne zadania, które otrzymała od góry. Mianowicie na przykład dotowanie zagrożonej upadkiem w pewnym krótkim czasie, chyba w roku 2010 zimą, styczeń, luty, to chyba wtedy było, zagrożonej upadkiem finansowym telewizji TVN. TVN przeinwestowała cyfryzację swojego studia i rzeczywiście padała, no prawie że padała na rynku medialnym, zaczynała wchodzić w grę bezpośrednia sprzedaż nadawcy no postsowieckiemu, rosyjskiemu, pewnych udziałów w TVN-ie i w ITI. Ale dlaczego do tego nie doszło? Dlatego, że nagle w sukurs poszła telewizja publiczna i wzmocniła finansowo, oddając cyfryzację w pierwszym rzędzie TVN-owi. Czyli myśmy zapłacili za to, żeby TVN wyszedł z kryzysu i miał z czego zapłacić odsetki od swoich kredytów zaciągniętych na cyfryzację. I następnie NIK. Tutaj padło w którejś wypowiedzi NIK, że to jest jakaś nasza nadzieja. Otóż ja chyba tę nadzieję bym pogrzebała. Ze dwa dni temu zakończyła się kontrola NIK-u w telewizji publicznej. Oczywiście ta kontrola tylko to, co zrobili jako tako zarządzający tą telewizją, czy prezes Farfał, czy w każdym razie jakoś próbująca zawalczyć telewizja, te osoby z prawicy w telewizji publicznej. NIK potwierdziła wszystko to, czego sobie zarząd życzył. Więc raczej bym na tym nie budowała. Można próbować oczywiście. I może to swoje całe wystąpienie domknę jeszcze informacją, że z całą pewnością prezes Braun też wykonał już właściwie w 99% swoje zadania jakby utylizacji telewizji publicznej, użyję brutalnego określenia. Na pewno przejdzie do historii prezes Braun, jak żaden inny, jako grabarz telewizji publicznej. To z całą pewnością ma zapewnione miejsce w historii. A na zakończenie może zacytuję słowa, które mi utkwiły bardzo w pamięci, słowa, ostatnie słowa, jakie słyszałam prezesa Kurtyki, prezesa IPN-u. Powiedział te słowa tuż po konferencji katyńskiej, jaka miała miejsce 6 kwietnia 2010 roku. Wyszedł z tej konferencji bardzo zdenerwowany i rzucił takie słowa. Demontaż państwa już się skończył. Teraz zaczną znikać ludzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Dudę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny ojcze dyrektorze, szanowny zespole. Ja chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, bo parokrotnie tutaj dzisiaj także w wystąpieniu ojca dyrektora pojawił się ten wątek pewnej determinacji, jaką musimy wykazywać w obronie mediów katolickich. Przede wszystkim myślimy oczywiście o telewizji Trwam i Radiu Maryja. Jutro, o ile wiem, będzie rozprawa w sprawie skargi złożonej przez fundację na decyzję o przyznaniu, czy o nieprzyznaniu częstotliwości. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Otóż w moim przekonaniu jako prawnika jest duża, nawet bardzo duża szansa na to, że ta decyzja zostanie uchylona, a więc że wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie wyrokiem pozytywnym z naszego punktu widzenia. Mam taką nadzieję, wyrażam też takie przekonanie. oczywistą dla mnie sprawą jest, że nawet jeżeli ten wyrok będzie pozytywny, to będzie na pewno złożona skarga kasacyjna przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która rękami i nogami będzie się broniła przed podważeniem jej decyzji. Natomiast jest jeszcze jeden problem, o którym musimy pamiętać i o tym głównie chcę powiedzieć. Że jeżeli ten wyrok będzie pozytywny, to naszym wielkim zadaniem jest dopilnowanie tego, żeby ten wyrok został wykonany. Ponieważ z wykonawstwem wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji publicznej bardzo często są duże problemy. I boję się, że tutaj będzie pójście w zaparte i będzie próba niewykonania tego orzeczenia. I tego będziemy musieli, mam nadzieję, będziemy tego pilnować, bo mam nadzieję, że ten wyrok będzie dla naszej strony, dla uczciwych, rzetelnych mediów korzystny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oby rzeczywiście tak z tym wyrokiem było. Przepraszam, że na początku też nie przywitałem wśród gości pani Beaty Sławińskiej z Solidarnych 2010. Pani Beato, bardzo proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Szanowny Ojcze Dyrektorze, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. W naszym statucie naszego stowarzyszenia jest napisane, że będziemy walczyć o wolność słowa, o wolne media i podstawą naszych działań będą wartości chrześcijańskie. Ponieważ bardzo nam na sercu leży, żeby Telewizja Trwam jako jedyne wolne medium w kraju zaistniała na multipleksie, dlatego nie poprzestaniemy na naszych działaniach również w czasie euro. Chciałam powiedzieć, że szykujemy, że będziemy nawoływać ludzi do wyjścia na ulicę po raz kolejny. Jeżeli nam nie pozwolą, będziemy robić pikiety. Jeżeli nam nie pozwolą, będziemy robić happeningi i będziemy rozdawać ulotki. Aż do skutku. A tutaj mam pozwolenie całego zarządu, żeby w imieniu właśnie zarządu Solidarnych 2010 o tym powiedzieć. Chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, że nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja podczas euro, natomiast my na pewno nie będziemy siedzieć cicho. To tylko chciałam tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Ardanowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nasi goście. Ja myślę, że informacja, którą przedstawiła pani dyrektor Fundacji Lux Veritatis w sposób niebudzący już żadnych chyba wątpliwości pokazuje niemerytoryczność rozdzielania koncesji i prawa do nadawania. Okazuje się, że dane, które pani przedstawiła, pokazują, że otrzymały prawo nadawania firmy, które nie miały ani zabezpieczenia finansowego, ani majątku, na którym mogłyby swoje nadawanie oprzeć. Tylko, że jest to wiedza, która nie do wszystkich Polaków dociera. Ponieważ oczywiście wiedzą o tym słuchacze telewizji czy radia, wiedzą czytelnicy naszego dziennika, ale bardzo wielu ludzi w Polsce jest przekonanych, że nieprzyznanie wynika albo z błędów proceduralnych wnioskodawcy i to było wielokrotnie przekazywane społeczeństwu, że niedopięte terminy, że źle sformułowane wnioski itd., itd., ewentualnie, że brak jest zabezpieczenia materialnego dla prowadzenia działalności nadawczej. W związku z tym wydaje mi się, że trzeba dotrzeć do również tej części społeczeństwa, która dała wiarę tym różnego rodzaju właśnie dezinformującym informacjom. I myślę, że powinniśmy, zresztą tutaj to padało, wykorzystać wszystkie możliwości, te, którymi dysponujemy. No, one są oczywiście ograniczone, ale jestem przekonany, że wszyscy nasi posłowie udostępnią swoje możliwości internetowe, czyli zarówno strony internetowe, jak i ten łańcuszek, o którym tutaj mówiliśmy, przekazywania informacji do przecież wielu ludzi, z którymi się kontaktujemy właśnie przy pomocy internetu. Ale również, jeżeli byśmy się sami uzbroili w prostą ulotkę, prosty materiał do rozdawania dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu, którzy również nie mieli tej informacji do tej pory poprzez telewizję, radio czy też nasz dziennik, to przecież my tygodniowo, licząc nas wszystkich, spotykamy się z tysiącami ludzi. Przekazujemy nasze również materiały adresowane do określonych grup społecznych, do których chcemy dotrzeć również z informacją o działalności choćby Prawa i Sprawiedliwości. Są ludzie, którzy biorą udział w marszach. Więc myślę, że
taki materiał może dotrzeć do ogromnej ilości ludzi, którzy, jeszcze raz to powtórzę, nie mają do końca wiedzy, na czym polega nieprzyznanie wnioskodawcy katolickiemu prawa do nadawania. Latem będziemy spotykali się, to jest może ten obszar, którym ja szczególnie się interesuję i zajmuję, będziemy spotykali się w Polsce z setkami tysięcy mieszkańców wsi przy okazji różnego rodzaju rozlicznych dożynek. Tam trzeba dotrzeć również z tym materiałem, o którym wspominam. Teraz pytanie, które tu się przewijało, o którym pani minister Fotyga również mówiła. Czy wypada przenieść sprawę na forum międzynarodowe? Tak. Ponieważ jeżeli katolicy w Polsce mają uzasadnione prawo, by czuć się dyskryminowani, to trzeba wykorzystać również te organa międzynarodowe, te organizacje, które wypowiadają się w tych sprawach, by również na problem dyskryminacji katolików w Polsce zwrócić uwagę. Nie wiem, czy będzie reakcja. Boję się, że biorąc pod uwagę pewne tendencje, jaka w tej chwili panuje w Europie Zachodniej, czy też w Unii Europejskiej, może tej reakcji nie być. Ale niewątpliwie mamy do tego prawo, by do tych instytucji międzynarodowych zwrócić się, pokazując problem i zwracając się również z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. To jest również ważna rola diaspory polskiej, tych wszystkich Polaków, którzy się czują z naszym starym krajem związani, a są często ludźmi wpływowymi, mającymi również możliwości komunikowania się nie tylko między sobą w ramach organizacji polonijnych, ale również docierania do przedstawicieli opiniotwórczych w tych krajach, gdzie mieszkają. Jestem przekonany, że łacińskie powiedzenie gutta cavat lapis non vicet se peccadendo, kropla drąży kamień nie siłą, a częstym spadaniem, to również i ten kamień, czy też beton, o którym tutaj mówiliśmy, prędzej czy później skruszy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do głosu mam tylko zapisane jeszcze dwie osoby, pana Dariusza Sobkowa i pana posła Ryszarda Czarneckiego. I jeszcze dobrze, pan poseł. Proszę pana Dariusza Sobkowa.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni ojcowie, szanowni państwo, nawiązując do tego elementu zagranicznego naszej rozmowy, chciałem powiedzieć taką rzecz, że gdy rok temu ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk i ojciec Jan Król byli w Brukseli na konferencji zorganizowanej między innymi przez tutaj obecnego pana posła Jana Szyszko i oczywiście grupę EKR, padły słowa, które w świątyni demokracji, jaką jest Parlament Europejski, padają częstokroć, wielokrotnie na wielu seminariach organizowanych co dzień. Natomiast wywołano burzę wokół jednego stwierdzenia, że w Polsce stosuje się metody dyskryminacyjne i totalitarne, podczas gdy tego samego dnia sąd polski nakazał badanie psychiatryczne szefa opozycji. Jak gdyby, że tak powiem, sąd polski postarał się tego samego dnia, ażeby wesprzeć, udowodnić i poprzeć tezę ojca dyrektora, że w Polsce stosuje się metody totalitarne. Później oczywiście słynna dyplomacja twitterowa, czyli w zasadzie brak dyplomacji, państwo polskie zareaguje i nota dyplomatyczna, więc donos na obywatela swojego kraju przez kogo? Przez ministra spraw zagranicznych tego kraju. Rzecz zupełnie niespotykana. I arcybiskup Lwowa, arcybiskup Mokrzycki, który miesiąc później wytłumaczył dokładnie, przypomniał w zasadzie, nie tyle wytłumaczył, ile przypomniał, że totalitaryzm to jest demokracja bez wartości. I w zasadzie ta sprawa, ona już jest umiędzynarodowiona, powiedzmy sobie szczerze. I to za przyczyną pewnych nieudaczników, tak to nazwijmy bardzo delikatnie, którzy chcieli, ażeby państwo zareagowało, tylko nie tam, gdzie trzeba, bo tam, gdzie trzeba, to państwo polskie się zwija i polska dyplomacja się zwija. Tam, gdzie nie trzeba, to wykazywany jest duży brak profesjonalizmu. Tak się akurat składało, że w lipcu byłem zaproszony przez swoich kilku kolegów, którzy są teraz ambasadorami nadal w Brukseli, i zadałem im pytanie, zarówno z Europy Wschodniej, jak i Zachodniej, czy w takiej sytuacji dyplomacja innych krajów europejskich by zareagowała. No to był śmiech na sali, oni nie chcieli mi wierzyć, że minister spraw zagranicznych w taką sprawę miesza autorytet państwa. Także zadaję pytanie, no a co wy byście robili? No to ci, którzy byli katolikami, powiedzieli, że gdybyśmy byli katolikami, to byśmy reagowali na każdym etapie przeciwko tego typu zachowaniu. Także, ponieważ wiem, że pan profesor Szyszko również konferencję planuje, w zasadzie drugą część tej, która była rok temu. Wiem, że ojcowie też interesują sprawami się geodezji, jak zwykle bardzo intensywnie, to chciałoby się tylko powiedzieć, prosimy o więcej jeszcze tego typu przykładów, jak Polska, jak polski Kościół, jak obywatele muszą zastępować brak polskiej dyplomacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Ryszarda Czarneckiego, eurodeputowanego.
Dziękuję panie przewodniczący, wielebni ojcowie. Szanowni państwo, ja jako ad vocem w nawiązaniu do tego, co mówił pan minister Ardanowski. Otóż pytanie o skuteczność. No jest tak, że samo postawienie sprawy na forum międzynarodowym, czy to Parlamentu Europejskiego, czy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, czy też poprzez interpelację do Komisji Europejskiej lub do Rady Unii, tam gdzie reprezentowany jest rząd premiera Tuska, sam fakt postawienia tej sprawy, umiędzynarodowienia, jest już pewnym biczem Bożym na obecną władzę. To są pewne procesy, bo interpelacje złożyć jest łatwo, w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy musi być odpowiedź Komisji Europejskiej. Public hearing, czy publiczne wysłuchanie, czy manifestacje można zrobić, to będzie 5 czerwca. Ale na przykład referendum europejskie, te 1 000 000 podpisów w 7 krajach, no to jest proces, prawda? I jest to też okazja do nagłośnienia tematu. Ja mam takie wrażenie, nawiązując do tego, co mówił pan minister Andrzej Duda, że my będziemy się boksować z wymiarem sprawiedliwości pewnie jeszcze dłuższy czas. A jeżeli nie z wymiarem sprawiedliwości, to z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. I ta presja zewnętrzna jest niebywale istotna. Ona musi być, musimy grać na wielu fortepianach. Fortepianie i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, także organizować demonstracje naszych rodaków żyjących poza Polską, w Europie, chociaż pewnie nie tylko. Natomiast uważam, że tutaj no być może, znaczy radio Cadena Cope, to katalońskie radio, o którym mówiłem, ogólnohiszpańskie de facto, walczyło 2 lata i wygrało. Ja mam nadzieję, że ta nasza walka będzie krótka, ale musimy być przygotowani na długi dystans i dlatego też to umiędzynarodowienie jest absolutnie konieczne. Ja tylko przypomnę, że nasi oponenci nie mieli żadnych skrupułów, gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmował kwestię lustracji. To jakie były dzikie awantury w Parlamencie Europejskim w obronie pana profesora Gremka, tak? I wtedy Polska była na cenzurowanym. Dzisiaj ci, którzy mówią obłudnie, z pełną hipokryzją, że naszych brudów nie należy prać poza Polską, byli pierwszymi, którzy wtedy mówili gwałtu rety, w Polsce źle się dzieje. W związku z tym te double standards, podwójne standardy, no musimy po prostu odrzucić. I chciałem na końcu podziękować panu ambasadorowi Sobkowowi za przypomnienie tej konferencji z udziałem ojców dyrektorów i ojca dyrektora Rydzyka i ojca Króla. Wtedy to Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało. I histeria, jaka była wtedy w Polsce, oczywiście ta histeria miała też ten drugą stronę medalu. Ona też zmobilizowała ludzi, którzy uznali, że no po prostu nie ma zgody na takie traktowanie radia i telewizji Trwam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że dla przypomnienia, że rozprawa w Sądzie Administracyjnym, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jest jutro o godzinie 10.20 w Warszawie na ulicy Jasnej 2/4 w sali A. Rozprawy są jawne, każdy może uczestniczyć w tej rozprawie, chociaż wiem, że sąd mówił, że jest mało miejsca na sali, ale sędziowie są zobowiązani jednak do zapewnienia możliwości obywatelom uczestniczenia w tego typu rozprawach. Ojciec Jan Król, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, otóż otrzymaliśmy jako strona decyzję prezesa sądu. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że jutro na salę zostanie wpuszczone 60 osób ze względu na ogromne zainteresowanie mediów i właśnie wśród tych 60 osób 25 osób będących dziennikarzami. Takie jest stanowisko prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mam nadzieję, że my jako strona będziemy mogli być w czasie tej rozprawy, że zostaniemy na tę salę rozpraw wpuszczeni. I kiedyś, jeszcze jedno zdanie powiem, kiedyś pan Dworak, przewodniczący, chełpił się, że wszystkie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym wygrywa. Ja mógłbym powiedzieć to samo. Byłem tylko raz i wygraliśmy. Dziękuję.
I tego, ojcze, będziemy się trzymać. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bogdana Rzońca, następny pan poseł Szymon Giżyński.
Szczęść Boże. Chciałbym odnieść się do problemu w ten sposób, że w tym naszym przekazie, w którym brzmi obrona telewizji trwam i obrona wolnych mediów, musi też zabrzmieć ten głos mówiący o obronie po prostu sprawy polskiej i polskości. Bo to jest jedno z drugim, żeby nie było takiego odbioru, że my bronimy telewizji trwam, bo telewizji trwam. Więc w tej sytuacji, kiedy trwa proces, powiem brutalnie, ćwiartowania państwa i narodu polskiego, a ten proces trwa i on jest zapisany w oficjalnych dokumentach rządowych, bo gdybyśmy chociaż przeanalizowali koncepcję krajowego zagospodarowania kraju, to z niej wynika, że w Polsce jest niepotrzebny majątek albo ten majątek, który jest, nie powinien w ogóle pracować, czyli niepotrzebne są kopalnie, mamy kiepskie rolnictwo i ono nie ma przyszłości w Polsce. Tak jest tam zapisane. Mówię o tym dokumencie. Dalej, w obszarze gospodarki ten potencjał i majątek narodowy ma po prostu przestać jakby istnieć. I druga część ćwiartowania dotyczy ducha polskiego. To polega to na tym, żeby wystraszyć młodzież na przykład wiekiem emerytalnym i powiedzieć im, wyjedźcie, uciekajcie, 2-3-4 miliony stąd wyjedzie. To jest osłabienie polskości i tego ducha narodowego. Jeśli nie będziemy mieli gdzie o tym mówić, a media publiczne unikają jak diabeł święconej wody tych tematów i obiektywizacji tych tematów, więc trzeba po to właśnie mówić zwykłym ludziom i nawiązuję to do tego, o czym mówił pan minister Ardanowski, żeby dotrzeć pod strzechę z tą informacją, co to znaczy mieć wolne media i co to znaczy mieć wolną telewizję, w tym wypadku telewizję Trwam, bo kwestia rozpowszechniania bardzo fałszywych pogłosek o tym, że polskość to nienormalność, jest niestety kupowana w najmłodszym pokoleniu. I jeśli o to nie zadbamy, to stanie się rzecz straszna z narodem i z państwem polskim. Te dwie kwestie trzeba razem połączyć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja także chciałem dodać i pozdrowić wszystkich, którzy oglądają tę transmisję, zwłaszcza za granicą w Stanach Zjednoczonych, i przypomnieć Państwu i zaapelować o to, że Państwo także za granicą możecie wysyłać protesty, informacje do swoich lokalnych mediów, dlatego że tak jak mówiliśmy tutaj w czasie dyskusji, rozpropagowanie i nagłośnienie tej sprawy także w lokalnych, zagranicznych mediach jest bardzo dla nas istotne. Ad vocem pani Anna Pietraszek, bardzo proszę.
Myślę, że zbliżamy się do puenty i niechby to zdanie wybrzmiało. Bardzo bym chciała z całego serca, że bronimy telewizji Trwam, dlatego że to telewizja Trwam broni naszej wiary i naszej polskości. Telewizja Trwam stała się ostoją naszej mentalności narodowej. I czy ona nam się podoba tak czy inaczej, to jest rzecz gustu, że to jest sprawa dyskutowania o każdym poszczególnym programie, ale to telewizja Trwam jako całość broni mojej wiary i mojej polskości.
Dziękuję bardzo pani redaktor, pan poseł Szymon Giżyński.
Dziękuję uprzejmie panie przewodniczący, czcigodni ojcowie, szanowni państwo. Ja chciałbym się wpisać i wzmocnić, o ile się tylko uda, a myślę, że ten argument, który podam za chwilę, to sprawi również. Te wszystkie fundamentalne wątki, to co mówiła tutaj już pani prezes Anna Pietraszek, pan poseł Rzońca, wielu z państwa. Parę naszych dni temu ukazał się ważny wywiad pana senatora Grzegorza Biereckiego, który on, analizując czy odpowiadając na pytanie odnośnie zachowania się rządu w sprawie ustawy emerytalnej, Wskazam oczywiście na wielką determinację, wielką brutalność w przeprowadzaniu tego całego zabiegu, wielką nonszalancję, pewność siebie i pewną pychę, a jednocześnie wskazał bardzo jasno źródło takiej postawy i takiej skuteczności. Otóż tym źródłem jest konieczność nadania przez tę ekipę bardzo czytelnego, właśnie bardzo wyrazistego, brutalnego, jednoznacznego sygnału wobec światowych rynków, światowej finansjery, nazwijmy to umownie nowojorskiej z przyległościami, która właśnie takiej postawy oczekuje, sygnału do pełnego ubezwłasnowolnienia państwa i narodu, w sytuacji, kiedy ta finansjera obsługuje wszystkie polskie długi, odsetki i oczywiście następne kredyty, które ta ekipa, państwo nasze i naród wpędziła. Idę o każdy zakład i mówię to z najgłębszym przekonaniem, że ta strategia, czy ten alians i te rachuby i te związki mają drugie dno, czy drugą stronę. Jest nią właśnie wynarodowienie, ateizacja polskiego państwa. To jest to samo zamówienie, ten sam adresat, ten sam zleceniodawca. I wydaje się ponad wszelką wątpliwość, że wspierając te wszystkie pomysły, wszystkie deklaracje, sam zresztą w nich uczestnicząc od początku, jestem gorąco za tym, żeby zdawać sobie z tego, co powiedziałem, nie przemądrzając się oczywiście, bo to państwo wszyscy o tym mówili, a najwięcej mówią oczywiście sami ojcowie i samo Radio Maryja, Telewizja Trwam, bo jest to całkowicie i implicite, i eksplicite wpisane w tę wielką misję, że jest to w tej chwili sprawa o najwyższym stopniu, takim ontologicznym stopniu i wymiarze narodowa. Być albo nie być narodu. I tutaj muszą być po pierwsze wciągnięte w to wszystko na zasadzie całkowicie oczywistej, pewnej elementarnej powinności patriotycznej. Jeżeli taką strategię przyjmiemy, jeżeli taką optykę przyjmiemy, wszystkie środowiska patriotyczne, nie będę ich wymieniał choćby przez skromność, ale wszyscy, którzy czują po polsku do najbardziej zinstytucjonalizowanych gremiów, muszą taką praktyczną dyrektywę swojego działania przyjąć. Myślę, że to jest w tej chwili taka płaszczyzna jednorzycielska, kampanię, jedną z najważniejszych w życiu narodu polskiego. O być albo nie być, którego nie jest ani środkiem, ani celem tutaj Telewizja Trwam, bo celem jest ocalenie narodowego bytu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Robert Telus, następny pan poseł prokurator Stanisław Piotrowicz.
Panie przewodniczący, szanowni ojcowie, szanowni goście, szanowni członkowie komisji. Tu wszystko już było powiedziane, jak ważna jest Telewizja Trwam dla nas, dla Polaków, jak ważna jest dla nas, dla narodu Telewizja Trwam, wolne media, nie tylko Telewizja Trwam, ale wolne media. Było też powiedziane, jak media te niepolskie, które jak już nazwane zostały tylko polskojęzyczne, manipulują społeczeństwem. Ja reprezentuję Komisję Rolnictwa i tutaj chciałbym za pośrednictwem dzisiejszego spotkania podziękować Telewizji Trwam za programy rolnicze, które się odbywają w Telewizji Trwam. Jest to naprawdę jedyne miejsce, gdzie można na temat rolnictwa, na temat tak ważnej jeszcze dziedziny naszej gospodarki i tak wielkiej dziedziny gospodarki, bo w rolnictwie zatrudnionym wokół rolnictwie zatrudnione około 4 milionów ludzi. Jest to naprawdę nasze bogactwo narodowe. I tu chcę podziękować za to, że możemy o tym mówić i możemy bronić rolnictwa w telewizji Trwam. I ja z dzisiejszej chcę podziękować panu przewodniczącemu za zorganizowanie tego spotkania w takim gronie. Ja po dzisiejszym spotkaniu i po takim gronie, w którym tutaj siedzimy, spodziewałbym się, abyśmy oprócz tego, co powiedzieliśmy, abyśmy jeszcze wyciągnęli wnioski czy wyciągnęli plany na przyszłość. Co mamy zrobić? Bo, drodzy państwo, oczywiście to już ojciec powiedział, świadomość ludzi, musimy uświadamiać ludzi, marsze, ale to może być za mało. potrzeba jest takiego zorganizowanego działania. I w tym gronie myślę, że powinniśmy na ten temat porozmawiać. Myślę, że powinniśmy znaleźć dalszy plan działania. Bo co się stanie, jeżeli te nasze działania, które są podjęte, i myślę, że trafne, ale co się stanie, jeżeli one będą za słabe? Co się stanie, jeżeli tego miejsca na multipleksie ta władza nie udzieli? Myślę, że potrzeba jest, abyśmy już dzisiaj rozmawiali o tym, co dalej. Bo inaczej to naprawdę to, co jest jeszcze nasze polskie, narodowe, zginie. Dlatego tutaj pytanie do nas wszystkich o pomysły, co dalej, jak dalej mamy o te nasze prawa polskie walczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Za czym oddam głos panu posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi. Jeszcze tutaj mamy pytanie do pani dyrektor Lidii Kochanowicz. Tak właśnie w prezydium się zastanowiliśmy. Jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji argumentuje, że stać telewizję Trwam na droższe nadawanie drogą satelitarną, a zarazem nie stać na tańsze nadawanie drogą cyfrową?
Znaczy, myślę, że to pytanie należałoby skierować do przewodniczącego Krajowej Rady, ponieważ Krajowa Rada tego nie argumentuje, tak? Ponieważ Krajowa Rada tego nie argumentuje i tego nie uzasadnia. Także myślę, że to pytanie trzeba zadać Krajowej Radzie, prawda?
Rozumiem. Czyli na to pytanie też niestety nie uzyskamy odpowiedzi, bo pan Jan Dworak niestety nas zlekceważył. Przypomnę dla tych, którzy nie byli na początku, pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napisał do nas faks o treści: dziękuję za zaproszenie, ale temat obrad każe mi wyciągnąć wniosek, iż obecność przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu zespołu jest zbędna. Bardzo proszę, pan prokurator poseł Stanisław Piotrowicz.
Serdecznie dziękuję, panie przewodniczący, czcigodni ojcowie, drodzy państwo. Nie chciałbym powtarzać tych ważkich rzeczy, które już tutaj zostały wyartykułowane. Chciałbym tylko dodać do tego, że tak na dobrą sprawę to my w tej chwili toczymy walkę nie tylko o telewizję Trwam, ale toczymy walkę o godność człowieka. Toczymy walkę o prawa i wolności obywatelskie. I wiedziony takim przesłaniem w imieniu grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyłem wniosek do przewodniczącego komisji o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęconym właśnie temu tematowi. Dostałem negatywną odpowiedź z uzasadnieniem Biura Analiz Sejmowych, że nie leży to w zakresie kompetencji Komisji Sprawiedliwości. Przedłożył mi na posiedzeniu prezydium przewodniczący tą opinię i co ja na to? Ja mówię, opinii nie kwestionuję, ale ona jest nieadekwatna do tego tematu, który chcemy omawiać. W związku z tym przewodniczący zwrócił się do mnie o to, by przedstawić obszerniejsze uzasadnienie. W tym uzasadnieniu właśnie wskazywałem, że co jak co, ale łamanie podstawowych praw i wolności obywatelskich, łamanie pluralizmu medialnego, łamanie dostępu obywateli do mediów, równego traktowania podmiotów, to przecież to wszystko leży w jak najgłębszym zainteresowaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Następstwem tego jest oto taka sytuacja, że przewodniczący moje uwagi przekazał przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czekamy w tej chwili na odpowiedź. Myślę, że sprawa jakkolwiek w czasie się odwlecze, ale dopniemy swego i rzeczywiście problem stanie na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Będziemy o to usilnie zabiegać po to, żeby wyartykułować znaczną część tych argumentów słusznych, które dziś tutaj państwo prezentowaliście na tym posiedzeniu. To może wielkie słowa, ale trwa walka o polskość i musimy mieć wszyscy świadomość tego. Nie ma polskości bez przywiązania do Boga, nie ma polskości bez przywiązania do wartości i my w tym gronie na szczęście nie musimy się o tym przekonywać. Ale rzeczywiście telewizja Trwam służy temu, by uświadamiać coraz to większą rzeszę obywateli, że to nie jest tylko kwestia telewizji Trwam. To jest problem polskości. Polski, to jest problem narodowy. I myślę, że dlatego właśnie ta telewizja jest tak dyskryminowana, bo szerzy tego rodzaju oświatę. I tylko i wyłącznie o to chodzi. Ale myślę, że wspólnie i przy chylnym spojrzeniu opatrzności Bożej uda nam się tą sprawę doprowadzić do pomyślnego końca. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie pośle. Pan profesor Ryszard Bender.
Panie przewodniczący,
bliżej mikrofon.
Ojcowie, chciałem powiedzieć, że musimy rzeczywiście, tak jak tutaj już podkreślano i mój imiennik, Ryszard, właśnie o to chodzi, dlatego że już sprawa Radia Maryi padła 2 lata temu w Radzie Europy, gdy jeden z przedstawicieli liberalnych, nawet nie socjalistycznego klubu, podniósł, że in Poland exists one Catholic xenophobic radio. Ja pytam się, what is the name of this radio? Ja pytam się, co to jest za radio? I don't know. Ja nie wiem, prawda?
Natomiast pan europoseł Czarnecki będzie tłumaczył na wszystkie języki świata.
Nie, kto jest szefem tego radia, prawda? To jest szefem tego radia. He is unknown me. On jest nieznany mi. Ja myślę, więc po co mówię te ględzenie, prawda? To jest radio, mówię, bardzo patriotyczne i religijne, ponieważ Polska jest krajem, jak wiecie, religijnym i katolickim. No i na tym się skończyło, prawda? No, nie, no jej to, że to jest, że jest radio ksenofobiczne, którym kieruje zakonnik, prawda? Ale jego nazwiskać pytam, jakie nazwisko? Nie wiem. Jak się radio nazywa? Nie wiem. Ale trzeba na to zwracać uwagę, bo to jest danger, to jest niebezpieczne, prawda? Istnieje tego. Więc ja to później chyba opublikowałem relację z tego w naszej Polsce.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pani poseł Gabriela Masłowska.
Dziękuję. Proszę państwa, podziękujmy w tym momencie pani Lidii Kochanowicz za ogromną pracę i determinację, którą wkłada w obronę tej idei. Mam świadomość, że pani jest tutaj niepodważalnym filarem. I byłoby nam trudno bez tych argumentów, które merytorycznych, które nam pani dostarcza. Proszę państwa, to nie jest walka tylko o telewizję Trwam. To jest walka o wiarę naszą. To jest walka o Polskę. Jest to walka zaplanowana. Jestem przekonana, że nie byłoby buty urzędników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ignorancji, gdyby nie było ignorancji władzy centralnej, gdyby nie było przyzwolenia pana premiera i pana prezydenta. Nie mamy chyba takich złudzeń. Pojawiły się w pewnym czasie spoty w telewizji nawołujące Polaków, zachęcające do płacenia abonamentu. Bądźmy w Europie. I podobne hasła. Wobec tego ja pytam pana Dworaka, o jaką Europę chodzi. Czy chodzi o Europę dyskryminacji, Europę obozów koncentracyjnych, Europę łamania praw katolików, praw chrześcijan? Czy o taką Europę chodzi? Państwo polskie jest w rozkładzie i to jest nasz dramat. Świadczy o tym właśnie chociażby sytuacja związana z obroną wolnych mediów. Świadczy to o rozkładzie polskiego państwa i wszelkich zagrożeniach z tym związanych. Zwłaszcza jeżeli uwzględnimy to na tle sytuacji międzynarodowej. I sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna i nie możemy się tutaj cofnąć ani o krok. Jest to walka o polską państwowość. Bo jeżeli instytucje państwa, instytucje publiczne w sposób ewidentny, arogancki łamią prawo, no to czego można oczekiwać po obywatelach? Jest kwestia, co robić dalej. Wszystkie możliwości musimy wykorzystać. Ja na przykład sądzę, że trzeba wykorzystać wszelkie międzynarodowe spotkania, chociażby także związane z euro, po to, żeby wszędzie, gdzie jest możliwe, akcentować fakt, że w Polsce łamane są prawa chrześcijan. prawa chrześcijan, czy prawa katolików, nawet powiedziałabym lepiej chrześcijan, prawda? Będzie to lepiej odbierane przez opinię światową. Uważam, że tego typu akcenty powinny towarzyszyć polskiemu życiu społecznemu w najbliższych tygodniach i w najbliższych latach. To jest jedna z broni, którą mamy w ręku. Na łamanie praw chrześcijan może być jeszcze opinia międzynarodowa uczulona, a zwłaszcza jeśli to ma miejsce w Polsce. To jest nowa sytuacja. Dlatego bym zachęcała nas i obywateli, i Polaków, i słuchaczy Radia Maria, i nas posłów, żeby wszelkie spotkania publiczne wykorzystywać do zwracania uwagi opinii międzynarodowej na to, co się dzieje w tym zakresie w Polsce. I dziękujmy wszystkim, którzy się angażowali, angażują do dzisiaj w zbieranie podpisów, organizowanie marszy, uczestnictwo w tych marszach. To jest wielki kapitał społeczny, którego nie możemy zmarnować. I ja myślę, że w tym sensie już jest pewien sukces, że udało się nam przy okazji także obrony praw mediów katolickich zorganizować, poderwać społeczeństwo, to już jest ogromna wartość. To już jest ogromna wartość, to już jest ogromny sukces, byleby dalej tego potencjału nie zmarnować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani redaktor Pietraszek prosiła jeszcze o głos.
Jako przedstawicielka Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy tutaj powiem, bo głosy
głośniej, proszę, bliżej mikrofonu.
Głosy oddolne młodzieży dziennikarskiej, która zgromadziła się po 10 kwietnia w 2010 roku, szczególnie masowo w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy, są takie, że może byśmy tutaj wypracowali taki postulat, wniosek postawili, zgłoszenia dokonania przestępstwa, publicznego przestępstwa przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, mianowicie dyskryminacja ze względu na wyznanie. To jest przestępstwo.
Dziękuję bardzo.
Ale to my mówimy, bo my wiemy, że jesteśmy dyskryminowani ze względu na wyznanie. I dobrze by było to wreszcie podnieść w tym kraju, korzystając z tej strasznej okazji, mianowicie dlatego, że dyskryminacja ze względu na wyznanie dotyka również i mojej osoby, ale wielu znajomych moich dziennikarzy ze względu na wyznanie, na postawę katolicką w pracy.
Dziękuję bardzo. Pan Mateusz Dzieduszycki zostawił kamerę i chce też wziąć udział w dyskusji. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, dzień dobry, dziękuję serdecznie. Ja króciutko. Otóż jest jeszcze jeden aspekt bardzo ważny tego, co się dzieje w związku z atakiem na telewizję Trwam, na media ojców redemptorystów. Mianowicie jednoczenie się wszystkich środowisk po tej stronie sceny, powiedziałbym, nie tylko politycznej, ale ideologicznej w sensie religii. I także ja chciałem... W sensie wolności, w sensie odpowiedzialności, w sensie prawdy. Ja chciałem najserdeczniej ojcom podziękować jako przedstawiciel konkurencji za tą rolę, ponieważ 2 tygodnie temu z obecną tu Anią Pietraszek obradowaliśmy na takim kongresie mrówek. To się nazywa Konfederacja Mediów Niezależnych, którą kto relacjonował? Radio Maryja i Telewizja Trwam. A co było pierwszą uchwałą tej konferencji? No, uchwała w obronie telewizji Trwam i ujmująca się za oczywiście koncesją dla tej telewizji. Także ja tak widzę na tej sali, wszyscy niby mamy taką świadomość zagrożenia, ale mamy w sumie zadowolone miny. Dlaczego? Bo jesteśmy, przepraszam, bo trwamy razem. Trwamy razem. I za to chciałem najserdeczniej podziękować, jak również za głos.
Dziękujemy bardzo. Pani poseł... Proszę kamerę skierować teraz na panią poseł Anną Sobecką. Bardzo proszę, pani poseł.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, wielce czcigodni ojcowie, szanowni państwo. Ja się bardzo cieszę z tej dyskusji. Ona naprawdę pokazuje potrzebę i tą okrutną dyskryminację, jaka nam się przydarzyła. Na przykładzie telewizji Trwam widzimy, jak w naszym kraju jest zagrożona wolność słowa, pluralizm mediów i wolność w mediach. Ja się zgadzam z panią redaktor Pietraszek i bardzo mi się podobało to, co powiedziała, bowiem rzeczywiście Telewizja Trwam jest dobrem narodowym. Ja to mówię, że jest tak ważnym jak orzeł na piersiach Polaków, jak Mazurek Dąbrowskiego, jak biało-czerwona flaga. Jest synonimem polskości i jest jak gdyby oddechem wolności. To powtarzam, tak czuję i wydaje mi się, że jest, nie mówię tu nic nadzwyczajnego, to jest ta rzeczywistość. Misja, jaką pełni Radio Maryja i Telewizja Trwam, rzeczywiście bardzo przeszkadza wielkim tego świata. Jest to misja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i ludziom. I tego nam nie mogą darować, bo mamy na przykładzie wszystkich podmiotów, które otrzymały koncesję, jak nas potraktowało, jaki my mamy kapitał. Telewizja Trwam, która 9 lat funkcjonuje na rynku mediów, która ma swoje studia telewizyjno-produkcyjne, która ma swoich dziennikarzy, która ma studia w Polsce i na świecie, i w Europie, i za oceanem. I nie dostajemy koncesji, wykazując nawet naszą kondycję finansową, która znacznie przerasta kondycję podmiotów, które otrzymały koncesję. Proszę Państwa, ja muszę z Państwem się podzielić przykrą dla mnie informacją. Otóż to demaskowanie postępowania Krajowej Rady, w szczególności przewodniczącego i reszty członków Krajowej Rady, a głównie ministrów z nadania prezydenckiego, to demaskowanie bardzo denerwuje pana Dworaka i właśnie próbuje mi się odebrać immunitet, uchylić immunitet w tym względzie. Ja mam prawo sądzić, że to jest na zlecenie polityczne, bo przecież można to było zrobić 4 miesiące temu. Wtedy, kiedy wpłaciłam tą kwotę jako karę za ojca dyrektora. Zakonnicy nie mają swojego majątku, więc no, byłoby to czystą nieprzyzwoitością, żeby płacić pieniędzmi, które są darem na funkcjonowanie takich mediów jak Radio Maryja i Telewizja Trwam. I dlatego uważam, że zrobiono to celowo na zlecenie polityczne, aby odebrać mi immunitet, abym nie mogła uczestniczyć w tym demaskowaniu zachowań Krajowej Rady. A jest to zachowanie perfidne i zasługujące, tak jak powiedziałam na komisji, na wystąpienie z urzędu pana prokuratora i ministra sprawiedliwości. To tyle, co mam do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Ojciec Jan Król chciał się odnieść do tej wypowiedzi. Bardzo proszę, ojcze.
Ja bardzo serdecznie pani poseł dziękuję za to, co wtedy zrobiła. Tak się składa, że nawet pani poseł się dawno deklarowała, że to zrobi. Ojciec dyrektor nie chciał, żeby to zrobić, ponieważ uważał, że ten wyrok, który zapadł, nie jest niesprawiedliwy, ponieważ rzekomo ojciec dyrektor prowadził nielegalną zbiórkę. Fundacja Lux Veritatis w swoim statucie ma zapis, że na działalność swoją statutową może pozyskiwać środki z różnych źródeł, z działalności gospodarczej, a także i z darowizn. Więc wolno dawać darowizny na Fundację Lux Veritatis i tym, którzy to rozumieją, dziękujemy. I potem, bojąc się, że kiedy komornik nie miał co zabrać ojcu dyrektorowi, bo wytłumaczyłem mu, że tu wszystko, co pan widzi, to nie z ojca Rydzyka. To jest własność albo zgromadzenia redemptorystów, a gdzie indziej fundacji takiej czy innej, więc wynagrodzenia ojciec dyrektor nie posiada. Co prawda doczytałem się, że ojciec dyrektor zarabia 1500 zł miesięcznie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ale nigdy tych pieniędzy nie wziął. Po prostu mógłby je wziąć, ale zostawia je w szkole. I to ja poprosiłem panią poseł o pomoc i zapłacenie tego. Mogłem sam to pewnie zapłacić, bo już pieniądze od pani poseł miałem. Nie miałem jednak świadomości, że ktoś może pani poseł z tego tytułu, że dokonała pewnej czynności formalnej, stawiać zarzuty i to aż tak daleko idące, że dzisiaj pani poseł, o ile dobrze przeczytałem, policja w Toruniu czy komendant Policji Miejskiej w Toruniu zwrócił się do parlamentu, żeby odebrać, prawda, pani poseł, immunitet. Będziemy bronić pani poseł. Tak samo jak będzie trzeba także w Toruniu i w całej Polsce. I dziękuję pani poseł za taką, a nie inną postawę.
Również. Dobrze, że ojciec sam tych pieniędzy nie wpłacił, bo ojciec nie ma immunitetu i by przyjechali o 6 rano.
No i być może mną by się tak za bardzo nie zainteresowano. Zresztą ja mam dokument, który mnie do tego ostatecznie mógł upoważnić, ale to jest już tajemnica jaki.
Okej. Ja przypomnę, że na początku naszego zespołu pan poseł Jan Dziedziczak przygotował oświadczenie. Ja to oświadczenie jeszcze raz przeczytam. Parlamentarny Zespół do spraw przeciwdziałania teizacji Polski przyjmuje z ogromnym niepokojem informacje o szykanach wobec pani poseł Anny Sobeckiej, która stanęła w obronie ojca Tadeusza Rydzyka. W naszej opinii działania te mają także na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od mataczenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przy procesie nieprzyznania koncesji dla telewizji Trwam. Czy jest jakiś sprzeciw w sprawie tego oświadczenia? Nie widzę. W związku z powyższym oświadczenie zespołu zostało przyjęte. I proszę Państwa, to jest właściwie ostatni element naszego dzisiejszego spotkania. Ojciec dyrektor jeszcze na koniec by chciał zabrać głos. Bardzo prosimy.
Ja tylko mogę dziękować i dziękuję Panu Bogu zawsze za wszystkie dobre sprawy, przede wszystkim za ludzi. I tylko dziękować i powiedzieć, że jest nadzieja. Przecież nigdy się nie poddać, kochani. To jest, prawda zawsze zwycięża. A wszystkie takie różne socjalizmy, totalitaryzmy i wszystkie takie nieprawidłowe sprawy później by kompromitowały się. Także myślę, że nie dajmy się dzielić, żeby Polacy nie dali się dzielić, nie przeciwstawiać się sobie, bo jak tak patrzę, co pewne siły robią, oni nic nie robią dobrego, tylko żyją tym, żeby napuszczać jeden na drugiego i tak. To jest nie w porządku. Także ja tylko mam ciągle nadzieję i za tą nadzieję bardzo dziękuję. Bo Państwo dajecie nam nadzieję. Tylu jest porządnych ludzi, jak o politykach, ile się złego mówi. Prawda? Jak polityk, to bardzo powszechnie, a to jest zło. A tu zobaczcie, jest dobro. I właśnie jest dobro, o dobro wspólne. Dziękujemy za tą troskę o dobro wspólne. I jeszcze jedno powiem, że w trakcie dostałem SMS-a, ze Stanów Zjednoczonych, z New Jersey. Dostałem takiego SMS-a, żebyście Państwo może... Tak. No właśnie, oglądamy w USA i kibicujemy. Tak, także też mi ktoś... Także to dobrze, trzeba mieć środki komunikowania i zobaczmy. I komunikujemy się porządni ludzie tak szybko. Diabeł bardzo nie lubi jednoczenia i dlatego dzieli. Także ci, co dzielą, to są słudzy diabła. Dziękuję. A my... Solidarność, prawda? Solidarność jedni z drugim.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy niedługo na kolejne posiedzenie zespołu. Do zobaczenia.
I tak jak widzieliśmy, jak słyszeliśmy, zakończyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji. Przewodniczył posiedzeniu poseł Andrzej Jaworski. W prezydium była również pani poseł Anna Sobecka. W międzyczasie, w przerwie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Ze mną przy mikrofonie Radia Maryja i przed kamerą i telewizji Trwam jest przewodniczący tejże komisji, pan poseł Mirosław Golba. Panie pośle, witam serdecznie. Przypomnijmy, co było treścią i przedmiotem dzisiejszego posiedzenia.
No przede wszystkim po raz kolejny uchwalenie dezyderatu, bo pierwszy raz podjęliśmy dezyderat 29 marca w sprawie cyfryzacji naziemnego nadawania telewizji i okazało się, że pani marszałek Sejmu Ewa Kopacz zwróciła nam ten dezyderat numer 3 do Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. No i prawda, po pewnych jak gdyby porozumieniu, przede wszystkim w prezydium komisji, udało nam się dojść do porozumienia tak, aby uchwalić ponad podziałami ten właśnie dezyderat. I chcę powiedzieć, że tutaj naprawdę miło wspominać ten czas, kiedy w tak ważnej sprawie dla telewizji Trwam udało się, no bez może dwóch, trzech elementów zapisów w poprzednim dezyderacie, udało się go uchwalić. Jako jedynej komisji sejmowej komisji, to właśnie ta nasza Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii podjęła właśnie ten dezyderat w dniu dzisiejszym i mam nadzieję, że on wiele też spraw rozwiąże i pomoże w dalszej pracy właśnie nad tym, aby telewizja Trwam otrzymała właśnie miejscem na cyfrowym multipleksie.
Problem cyfryzacji i nieobecności telewizji Trwam na pierwszym multipleksie to jest nie tylko, to on tylko ilustruje, jak cyfryzacją mogła być nieobjęta duża część Rzeczypospolitej Polaków.
Tak, rzeczywiście z badań eboru to wynika, że w granicach miliona, a może nawet i więcej, prawda, mieszkańców, rodzin polskich może być pozbawiona właśnie cyfryzacji i właśnie odbioru telewizji cyfrowej. W związku z tym po pewnych informacjach, które nasza komisja zgromadziła, w szczególności prezydium komisji, to możemy dzisiaj powiedzieć z pewną świadomością, że tam są zawarte w naszym dezyderacie pewne elementy, które pozwolą zwrócić stronie rządowej na to, aby właśnie można było pomóc tym rodzinom, aby właśnie taki dekoder otrzymać i pomoc finansową właśnie na zakup tego dekoderu. Jeśli oczywiście strona rządowa podejdzie do tego uczciwie, rzetelnie, tak aby każdy, w szczególności też i w terenach górskich jest ten problem właśnie zauważalny, że tam właśnie w szczególności dużo rodzin może być pozbawiona właśnie tego odbioru cyfrowego.
Panie pośle, bardzo dziękuję za również obecność podczas posiedzeń Parlamentarnego Zespołu do spraw niedopuszczenia do ateizacji, a wcześniej, jak mówiłem, przewodniczył pan pracą Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jak pan osobiście odbiera to, co dzieje się wokół cyfryzacji w Polsce oraz to, co dzieje się z nieumieszczeniem telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie?
No, na pewno jest to zła decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kiedy właśnie tak dyskryminuje telewizję Trwam, nie dając jej możliwości nadawania na multipleksie cyfrowym tego miejsca. Okazuje się, że tutaj praktycznie no, zostały trochę pogwałcone pewne prawa ludzi, katolików, w szczególności nas, gdzie mamy prawo do właśnie też odbioru telewizji katolickiej, jedynej telewizji katolickiej. I w związku z tym ja takie no, tylko powiem refleksję, kiedy myśmy nie tak dawno w Przemyślu mieli również marsz z Telewizji Obrony, telewizji Trwam, Radia Maryja, naprawdę dużo mieszkańców przyszło na ten marsz i cieszył się bardzo takim, rzeczywiście z troską każdy mówił, dlaczego właśnie tak jest dyskryminowana telewizja Trwam, dlaczego panie pośle nie chcą dać telewizji Trwam właśnie tego miejsca na cyfrowym multipleksie. W naszych biurach niejednokrotnie przychodzą i też właśnie o tym mieszkańcy rozmawiają. No właśnie, to, ale to z drugiej strony też pokazuje jak gdyby taką trochę niechęć do telewizji Trwam, a tutaj wszystko powinniśmy robić, żeby do tego doszło. Dlatego moja Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii pokazała, że można pewne elementy wprowadzić, takie, które pozwolą no, jakoś tak bardziej spojrzeć na ten problem. I to jest bardzo ważne, że się udało i dlatego wszystkim dziękuję parlamentarzystom z mojej komisji i również prezydium, bo to przede wszystkim główna rola prezydium była taka, że udało nam się właśnie dzisiaj ten dezyderat przeprowadzić między innymi. Dlatego wszystkim dziękuję i myślę, że na pewno w przyszłości równie będziemy działać dla dobra Polski, dla dobra naszej ojczyzny, tak aby telewizję Trwam, Radio Maryja wspierać zawsze.
Bardzo dziękuję. Dziękuję również widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria za uwagę. Żegnamy się już z gmachu Sejmu. Przypomnę, że uczestniczyliśmy w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Ateizacji oraz w posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończyła rozmowa z przewodniczącym tejże komisji, z panem posłem Mieczysławem Golbą. Dziękuję, żegnam się, przekazuję głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.